20.30, jakże zupełnie nietypowa pora, prawda, drogi Jacku? To o tej porze jeszcze chyba się nie spotykaliśmy na antenie Radia Niepokalanów. Zupełnie nieoczekiwanie dla nas po wakacjach.
Ale już teraz będziemy się spotykać.
No, mój ty panie, no nie zniesiono naszej audycji.
Przeniesiono.
Ale przeniesiono na wcześniejsze pory, podobno za późno, bo niektórzy już w łóżkach oczekiwali, prawda?
Pod kołdrą.
Pod kołdrą na sen, a tutaj my jeszcze próbowaliśmy ich zagadywać. Nie wiem, czy to liczne listy, wnioski, podania i inne tam tak telefony spłynęły na władze radia. Drodzy Państwo, ojciec Michał Nowak.
Jacek Włodarczyk.
Kłaniamy się i witamy Was bardzo serdecznie.
Pokój dobro.
Pokój dobro w naszej audycji comiesięcznej w wieczorze franciszkańskim, który po przerwie wakacyjnej wraca na antenę, tak jak Państwo zauważyli, w zmienionej porze.
Wraz z suplementem, który również niebawem pojawi się za 2 tygodnie, ile mnie pamięć nie myli,
na pojawi antenie, się. Tak, czyli również suplement o tytule...
Pytania nieobojętne.
Pytania nieobojętne,
nic
które...
Nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło, które oczywiście liczymy również na to, że Państwo będziecie nadsyłali, abyśmy mogli na nie odpowiadać.
No oczywiście, a to już skorzystam z okazji pytania@radionipokalanow.pl.
Oczywiście, drodzy Państwo, jak każda nasza audycja dzisiejsza również jest otwarta dla Was, istnieje możliwość tego, żeby się do nas dodzwonić, bądź też, żeby wysłać do nas SMS-a. My za chwilę powiemy, o czym będziemy rozmawiać i z kim najważniejsze, bo...
No to jest... jedna audycja była, w której
jedna była,
gości.
Tak, a dzisiaj mamy nawet 2 gości i to jest rzadkość, jeśli chodzi o nas, bo my tu nie dopuszczamy na antenę żadnych innych gości.
Nie ma szans.
Wystarczamy Państwu.
Znają Państwo ojca Michała.
No ty, żmi, o się w język nie ugryź, bo się jadem zatrujesz własny. Dość żartów. Drodzy Państwo, numer telefonu 22 47 30 560, numer telefonu komórkowego 601 777 277, ojcze Jacku, powtórz łaskawie.
Ale który numer?
Oba.
22 kierunkowy, 47 30 560, 22 47 30 560 i dla tych, którzy lubią wysyłać SMS-y, 601 777 277.
Drodzy Państwo, tematem dzisiejszej audycji będzie powołanie. Powołanie i młodość to są dwa takie elementy, które się jakoś ściśle zwykle łączą. Ten czas młodości jest czasem odkrywania swojej drogi, odkrywania tego, co chcę robić w życiu, a może właśnie zupełnie inaczej, tego, co kto inny chce, abym ja robił w życiu i może ten kto inny jest pisany z dużej litery. Jest to czas pierwszych decyzji, bardzo często wiążących decyzji na całe życie, stąd dzisiejsi nasi goście na ten temat z całą pewnością parę słów powiedzą.
To teraz przerwa mała muzyczna i za chwilę powracamy do Państwa.
Czekam chwili, kiedy we mnie będzie więcej ciebie niż mnie. Kiedy we mnie będzie więcej ciebie niż mnie. Kiedy nie będę wielbić, bo ty uwielbisz się we mnie sam. Ufam, czekam.
Otóż czas najwyższy, żebyśmy już zaczęli, bo jak zawsze wiecie Państwo, tego czasu bardzo mało i nie wyrabiamy się nigdy z tym, co chcielibyśmy powiedzieć. A dzisiaj jest nas czterech w studio, a zatem tego czasu na rozmowę potrzeba nam dużo więcej. Drodzy Państwo, mamy gości dzisiaj. W naszym studio są obecni Kamil i Krzysztof, dwaj młodzi ludzie, zdradzę już ten sekret, że są to postulanci niedawno, bo zaledwie kilka dni temu przyjęci do naszego zakonu, do naszej prowincji.
A kto to są postulanci?
A postulanci to są ci, którzy rozpoczynają życie zakonne. Jak sama nazwa wskazuje, postulują o to, żeby mogli to życie zakonne prowadzić. Kilka dni temu otrzymali list od ojca prowincjała z potwierdzeniem tego, że zostali przyjęci do zakonu i oni dzisiaj są tutaj z nami po to, żeby się podzielić swoją wizją życia zakonnego, swoją wizją powołania, żeby nam trochę powiedzieć o sobie, o swoim rozeznawaniu, o dochodzeniu do tej decyzji. Dlatego, panowie drodzy, proszę was, żebyście się teraz przedstawili i powiedzieli kilka słów o sobie. Każdy tutaj po kolei, o własnych siłach, własnym głosem i własnym ludzkim językiem. Oni są mocno, prawda, jeszcze nieuformowani, oczywiście nie tak jak ja, prawda, po wielu latach życia zakonnego, więc oczywiście będą tu chichotać i się śmiać, prawda, to wybaczcie im, drodzy państwo, ale to też jest życie, które się
no to
objawia. Tak, ja już nie wdady. Nic, proszę, ale.
Czyli najtrudniejsza część przed nami teraz, tak?
Bardzo proszę.
Kilka słów o sobie. No to nazywam, mam na imię Krzysiek. Pochodzę z miejscowości, z miasta położonej pod Gniezdem, z Witkowa. Skończyłem liceum ogólnokształcące o profilu przyrodniczym. Konkretniej mówiąc, także jestem może typem człowieka artystycznego.
Mów jeśli...
No tak, to uczę się od najlepszych, ojcze, no. No, skromnie mówiąc, tyle.
Rodzina? Ma rodzeństwo?
No rodzina żyje, no jest.
Żyje!
Tak. Jest młodsza siostra, Katarzyna. Serdecznie pozdrawiam i tak pewnie nie słucha, ale jest w dobrej myśli.
Kto wie. Dzięki bardzo. Mamy tu drugiego kandydata.
To ja nazywam się Kamil, jestem z Ostródy, miasta położonego na Warmii, mam 19 lat, również mam rodzinę i rodzeństwo, mam też psy.
A to ciekawe.
Skończyłem, podobnie jak Krzysiek, liceum ogólnokształcące, tyle że w profilu humanistycznym.
O, łacina.
Łacina była. Był język polski też, to się bardzo rzadko zdarza w dzisiejszych czasach, ale był język polski.
Zrobimy mały egzamin z łaciny, proszę bardzo. Gut tacavat lapidem non viset sepe cadendo.
To wróćmy może do tematu.
Bene.
Tak, u nas w takiej sytuacji odpowiadało się akusatywus cum infinitivo.
Wszyscy tu, drodzy państwo, prawie mieliśmy język łaciński w tym studiu, więc tak trochę tutaj możemy sobie pożartować. Chłopaki, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj w zasadzie my we trzech, bo z tych części północnych, z tego rejonu Polski, po to, żeby porozmawiać troszeczkę o tym, czym jest powołanie. Dlatego ja bym chciał u samego początku tej naszej rozmowy, już nieco na poważniejsze tematy wchodząc i w sposób poważniejszy zaczynając, zapytać was, co wy rozumiecie pod tym pojęciem powołania, bo ono jest różnorako rozumiane, prawda? Mówi się czasem lekarz z powołania, mówi się czasem, nie wiem, tam ktoś jeszcze, nauczyciel z powołania. Coraz częściej, o dziwo, zaczyna się mówić ksiądz z powołania. Dlatego moje pytanie pierwsze do was, chciałbym, żebyście podzielili się też z naszymi słuchaczami, żebyśmy na ten temat chwilę porozmawiali o waszej wizji powołania. Co to jest powołanie według każdego z was?
No, wydaje mi się, że w pewien sposób jest to jakiś indywidualny zamysł, plan Boga co do człowieka, co do danej osoby. Częstokroć staramy my sami sobie wybierać tą drogę powołania. Tak naprawdę nie kierując się wolą Boga, nie dokładnie nie rozpoznając Jego woli i właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że powołanie jest to plan Boży, który przygotował dla mnie, dla człowieka, indywidualny plan, według którego powinienem pójść, powinienem kroczyć każdego dnia.
Skąd my wiemy, że takie indywidualne plany Pan Bóg ma wobec każdego człowieka? Jakie są przesłanki, żeby podejrzewać Pana Boga, że dla każdego ma inny plan, a nie jesteśmy jakąś zunifikowaną masą, która po prostu została wrzucona w ten świat, który został poruszony gdzieś tam przez Boga Demiurga dawno, dawno temu i Pan Bóg się już niespecjalnie tym światem interesuje w tej chwili. Dlaczego nie tak? Może jest tak, że my jesteśmy jakąś tutaj sobie grupą ludzi, którzy po prostu mają przeżyć to życie, ale bez jakiegoś specjalnego planu.
No, Pan Bóg daje ludziom wiele znaków i tymi wieloma znakami ludzie mogą się kierować. Te znaki są odczytywane w różny sposób, ale najważniejsze, żeby starać się je odczytywać. Bóg działa też poprzez innych ludzi czasem i poprzez dzięki tym ludziom można odczytywać te.
Właśnie mi się przypomniała sytuacja sytuacja, w której byliśmy podczas rekolekcji wakacyjnych, kiedy to nasze konferencje dotyczyły powołań też niejako. W Piśmie Świętym jest konkretnie powołanie apostołów, każdego wezwanie do każdego z nich, osobne wezwanie pójdź za mną do Piotra. No to jest też niejako zaczyn do tego, że możemy tak rozpatrywać, że rzeczywiście i na pewno Bóg ma dla każdego z nas swój plan.
Ale powiedziałeś coś takiego, sami wybieramy sobie drogę powołania. Czy to jest wybór rzeczywiście, czy to jest jakiś znak, który w pewnym momencie założyłeś w swoim życiu? Że to jest ta droga, w którą chciałbyś pójść?
Za znakiem idzie wybór. Jeżeli ja coś widzę, to muszę się na to zdecydować, no prawda? Właśnie. No to niejako przesłanki też ludzi, którzy mnie otaczają tak naprawdę. Mhm. Wszystkie sytuacje życia, codzienności, w czym mógłbym czuć się dobrze, w czym mógłbym siebie widzieć, tylko że to jest już patrzenie czysto egoistyczne, jeżeli nie biorę pod uwagę Boga i Jego planu. No, ale wiele sytuacji wskazuje lub powinno wskazywać na daną drogę.
No ale dobra, Krzysztof, przychodzi do mnie koleś i mówi, to proszę ojca, ja to chyba mam powołanie, bo ja lubię pracować z dziećmi i ja bym mógł być może katechetą, a w ogóle to też lubię w ogóle z ludźmi pracować i pielgrzymkowe duszpasterstwo lubię, to mógłbym może, bo chodzić lubię, to może bym mógł być księdzem, nie? No może, ale może byś mógł być też listonoszem katolickim, jak lubisz chodzić, a może przedszkolanką katolicką, nie, jak lubisz z dziećmi pracować, a no, jak z ludźmi lubisz pracować, to może byś mógł być, nie wiem, na poczcie gdzieś tam albo w banku, w okienku, bo to też praca z ludźmi, więc co stoi jakby u progu tego, że ja podejrzewam, że to moje powołanie może być powołaniem kapłańskim, czy może być moim powołaniem zakonnym, a nie jest powołaniem do chrześcijańskiego, prawego, dobrego życia w świecie, w małżeństwie, w rodzinie, jako właśnie, powiedzmy, katolicki policjant, czy katolicki lekarz, czy ktokolwiek jeszcze bądź. Jak to jest, że te same znaki, prawda, jedni interpretują jako powołanie do życia kapłańskiego, do życia zakonnego, a inni je interpretują jako powołanie do życia w rodzinie, do życia w świecie, do wybrania jakiegoś konkretnego zawodu.
No, to już konkretne pytanie.
Tak, się żarty.
Słuchując się w całą...
Kamil, ty też oczywiście możesz się tutaj udzielać jak najbardziej. Nie ma problemu, nie?
O, dobrze.
To jest trudne pytanie. Drodzy Państwo, ja też jakby świadomie je zadaję, bo to jest pytanie, wobec którego jakby zupełnie może nieświadomie, ale każdy z młodych, powołanych ludzi musi stanąć. Dlaczego właściwie ja wybieram ten zakon? Dlaczego ja idę do zakonu? Dlaczego ja wybieram drogę życia kapłańskiego? I ja sobie mogę wypisać nawet na kartce pewne przesłanki, które mam, dla których ja tę drogę właśnie wybieram, ale jeżeli ja się tak na trzeźwo gdzieś tam wewnętrznie zastanowię, to te same przesłanki mogę wykorzystać właśnie przy wyborze powołania, prawda, katolickiego tam lekarza, czy katolickiego policjanta, tak jak powiedziałem, czy jakiegokolwiek innego powołania. Ja myślę, że to, co no przede wszystkim decyduje i to, co jest takim zwornikiem tych wszystkich motywów i tych wszystkich przesłanek, no to jest pragnienie związania swojego życia z Chrystusem, oddania się całkowicie Chrystusowi, nie? Co nigdy nie będzie jakby w pełni możliwe, znaczy oczywiście oddać się Chrystusowi można w każdym stanie życia, tylko jakby podporządkować swoje życie Chrystusowi totalnie i zupełnie służbie Chrystusowi, głoszeniu Ewangelii, no nie jest zwykle możliwe w tych stanach życia świeckiego z prostej przyczyny, prawda, że mamy inne zobowiązania, inne obowiązki, jest rodzina, są dzieci, które gdzieś tam też stoją w centrum naszego zainteresowania, dlatego musimy się jakoś tam dzielić. Tymczasem, jeżeli ja wybieram zakon, jeżeli ja wybieram życie konsekrowane, życie kapłańskie, no to musi być we mnie gdzieś to pragnienie, żeby totalnie i całkowicie moje życie związać z Chrystusem, podporządkować je Jemu i oddać je na służbę. I to chyba jest coś, co jest takim języczkiem uwagi albo taką kropką nad i, kiedy ja jakby decyduję o moim powołaniu, kiedy ja go szukam. Czy nie?
No, musi być Bóg, nie? No. To jest nieuniknione i to jest konieczne tak naprawdę. Mhm. No, jestem zaskoczony.
Czytałem kiedyś w pewnej książce Zbiór świadectw kapłanów, tam książka Kajetana Rajskiego, tam jeden z kapłanów w swoim świadectwie wspomniał o czymś takim, można powiedzieć o takiej trochę zabawie w księdza, że postawił sobie takie zadanie, że przez pewien okres czasu, bodajże to był rok, będzie odmawiał brewiarz, będzie chodził, uczestniczył codziennie w Eucharystii dzięki temu zobaczył, że to życie w kapłaństwie jest tym, czym on chce żyć. Te doświadczenia, te codzienne, czasem mozolne, potem obowiązki, które wykonuje kapłan, zobaczył, że to jest dla niego i myślę, że takie też próby, takie doświadczenia mogą też świadczyć o tym, że jednak to jest powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego też.
Właśnie też powiedziałeś o tych próbach. Nasunęła mi się taka kolejna myśl, że bardzo pomocną osobą może być tutaj kierownik duchowy lub spowiednik, stały spowiednik.
Tu już idziecie trochę w kierunku rozeznawania powołania. Do tego sobie jeszcze za chwilę dojdziemy, ale spróbujmy jeszcze określić, czym to powołanie jest, tak? Co my rozumiemy jakby pod pojęciem powołania? Wiedzieliśmy, że to jest Boży plan, jakaś wizja na nasze życie, coś bardzo indywidualnego, co Pan Bóg ma dla każdego z nas. Co jeszcze? W jaki sposób jeszcze moglibyśmy zdefiniować to na co jakby, na podjęcie czego się zdecydowaliście, nie? To musi mieć jakiś, to musi być jakiś obraz, nie? Tego w co wchodzicie. Więc co jeszcze możemy powiedzieć o powołaniu, nie? Jakie ono ma jeszcze charakter, nie? Tutaj jakby ja bym szedł w tym kierunku tego indywidualizmu, nie? Indywidualnego wezwania. Tej intymności, takiej zażyłości, nie? Bo gdzie się to dokonuje, powołanie? Nie?
Wydaje mi się, że są dwa plany. Jest mój plan i jest Boży plan. Jeżeli między tymi dwoma planami jest znak równości, to można powiedzieć wtedy o powołaniu. Mhm. Tylko, że to trzeba rozeznać właśnie. I no, jeżeli mamy przejść później do rozeznawania, to powiemy o tym, przepraszam, powiemy o tym nieco później jeszcze.
Tak? Ale jeżeli ten znak równości, to znaczy Pan Bóg ma się dostosować do mnie?
Nie, to my musimy dostosować się do Pana Boga. I wtedy będzie, jeżeli ten znak równości nastąpi, będzie postawiony, ale nie przez dostosowanie się Pana Boga do nas, tylko przez dostosowanie się nas do Pana Boga. Wtedy myślę, można mówić o powołaniu.
Ja myślę, że to intymność, nie? To jest bardzo ważne, że to się naprawdę dokonuje w ludzkim sercu, że Pan Bóg jakby przychodzi i zaprasza każdego indywidualnie, każdego w zupełnie inny sposób, pociągając za inne sznurki, dając mu inne znaki, wprowadzając go w jakąś zupełnie inną przestrzeń. Jakby nie ma dwóch powołań nawet do tych samych rzeczy, które by w taki sam sposób przebiegały. Jak patrzymy na powołanie apostołów, każde właściwie jest jakoś tam inne, nie? Do każdego Pan Bóg przychodzi z jakimś innym wezwaniem, w jakiejś innej sytuacji, w jakichś innych okolicznościach, każdy z nich słyszy coś innego. I to, myślę, jest jakaś taka istota, nie? Tej takiej intymności niezwykłej kontaktu z Panem Bogiem. Jeżeli ja chcę odkryć powołanie, to muszę zawsze wiedzieć, że ono jest ukryte w Bogu i ten Pan Bóg mi je może objawić.
Ja myślę, że większość z naszych słuchaczy to powołanie odbiera jako coś, jako taką zaświecającą się nagle żarówkę. Że nagle oto coś się dzieje w jednej sekundzie, że odkrywam, że jestem właśnie powołany do życia zakonnego. Jak to było w waszym wypadku? Czy to jest taki długi proces? Czy nagle, nie wiem, coś wam się przyśniło? Objawiło nagle, że postanowiliście jednak wstąpić do tego zakonu, a nie innego i w ogóle do życia zakonnego? Podjąć taką decyzję.
No, powiedzieć nie mogę, że to był krótki proces, mm-hmm. bo jednak to trwa już, jakby to policzyć, 3, 6, 9, 9 lat, jakieś pragnienie. Pragnienie moje wewnętrzne.
A to jest jakieś uczucie? Nie wiem, coś czuję, że coś jest
jakieś
nie, tak?
takie... No, w kościele czuję się zawsze jak u siebie w domu. To jest takie, tak, no mogę w ogóle się u siebie w kościele czuję. Jak u siebie, tak właśnie. W kościele czuję się jak u siebie. Nie. No rzeczywiście ten proces, to jakiś to ten wewnętrzny głos, jeżeli możemy to tak powiedzieć, ja często się tego tak określa. Ten wewnętrzny głos, no jest od iluś tam lat tak naprawdę takie rozmyślanie ciągłe, czy to rzeczywiście to, czy może coś innego. No jednak cały czas te myśli powracają, pomimo tego, że co innego się myśli, co innego chciałoby się robić, gdzie indziej pójść, no jednak to wszystko powraca. Że no to nie jest taka ulotna, nie? Jak na przykład, że no to ja sobie teraz gdzieś pojadę i wrócę.
Dokładnie. Mimo tego, że chcemy co innego robić, to trzeba się zaprzeć samego siebie, żeby odpowiedzieć na ten Boży głos.
W końcu ta myśl staje się tak natarczywa, że trzeba przystanąć i się konkretnie zastanowić, czy ona jest w jakimś celu i po coś, czy to jest jakaś moja zachcianka.
Ja myślę, że my też nie zdajemy sobie sprawy, ci ludzie, którzy nie podjęli takiego wyzwania, bo ja jednak nazywam to wyzwaniem, to jest na długie lata wyzwanie, bo wytrwać w swoich postanowieniach, w ślubach złożonych takich, a nie innych, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że my też jesteśmy powoływani do pewnego życia, a więc, tak jak Michał mówił, do pewnych zawodów, czy do życia właśnie w małżeństwie. Odczuwamy w pewnym momencie potrzebę zawiązania rodziny, potrzebę poznania pewnych osób i generalnie rozwoju jakiegoś, czy to duchowego, czy małżeńskiego, czy innego.
To był jakiś element takiego przyciągania wewnętrznego. Jakieś takie
a my tylko tak nie odbieramy, bo a ja bym to tutaj stawiał może nie znak równości, ale mógłbym porównać do powołania życia w rodzinie czy jakiegoś zawodu.
Właśnie teraz taka myśl mi się nasunęła, że powoływani możemy być do rzeczy, w której naprawdę możemy być dobrzy. Nie? Że w czym możemy i pomóc ludziom przede wszystkim i sobie i... No tak jak właśnie ojciec mówił, nie? Że lekarz z powołania, że ludzie zaczynają tak mówić, że kapłan z powołania, no to wydaje mi się, że można też w tym kierunku pójść.
Właśnie z tym lekarzem z powołania to może było tak już dawniej, że mówiono, ale z tym ksiądz z powołania to chyba zaczęto niedawno mówić i to jest coś symptomatycznego, że nie jest już czymś zupełnie naturalnym, jakby w takiej mentalności ludzkiej, że ktoś, kto jest księdzem, to znaczy, że jest z powołania, prawda? Co kiedyś było absolutnie oczywiste i zrozumiałe, że ktoś jest księdzem, to znaczy, że jest powołany i to powołanie odczytał i je realizuje. Natomiast dzisiaj ludzie zaczynają jakby dzielić, prawda, księży na tych, którzy właśnie, zostali powołani, odczytali powołanie, idą drogą powołania i dla tych, którzy powiedzmy
nie do końca,
innych,
tak.
Dla innych.
No, wydaje mi się, że wiąże się też z tym, w jaki sposób ci kapłani potem kroczą tą swoją drogą potem po otrzymaniu święceń. Jeżeli taki kapłan żyje w sposób jakiś niegodziwy kapłana.
A czy to jakoś was nie zniechęca? No bo nie ukrywajmy, no są różni ludzie, tak jak i w świecie, my to nazywamy w świecie. Czy jakoś to was nie zniechęca jednak do podjęcia?
Spotkaliście pewnie i dobrych, i świętych, i mądrych kapłanów.
Nie ma co tego ukrywać, no.
I tych innych.
Tak.
No gdzieś na pewno w tych kapłanach musi być to wezwanie. Mogło się zdarzyć tak, że jakoś, w cudzysłowie powiem, zagubił, gdzieś zakopał
ale
w swoim sercu.
Jakaś twoja relacja do tego.
Czysto ludzkie spojrzenie, jeżeli my tak mówimy, nie? Że to jest na przykład ksiądz nie z powołania. No to jest czysto ludzkie spojrzenie i wcale się nie zniechęcam tymi słowami, bo chodzi o to, żeby pokazać, że się jest z powołania. Robić i czynić wszystko... Właśnie, żeby ludzie dostrzegali pozytywy. I dobrą
A to jest twoje zadanie, czy tego księdza zadanie? Żeby ludzie dostrzegali pozytywy. Bo ja pytam, czy to cię nie zniechęca?
Tak, no to jest moje zadanie.
Jego postawa.
Nie.
Jakoś w drodze, którą... No...
To mnie też motywuje do tego, żeby być innym. Lepszym. Tak.
Mnie może nie tyle to zniechęca, co zachęca do tego, że ja mogę to robić. Mogę to robić w sposób naprawdę godny, w sposób taki, jaki powinno to się odbywać. Chociaż te relacje, w jaki sposób to powinno wyglądać, to są też takie czysto ludzkie sposoby myślenia. No, każdy człowiek ma inną wizję kapłana, inną wizję kościoła, ale mimo wszystko takie czasem negatywne zachowania, no może trochę zniechęcają, ale mnie raczej motywują do tego, żeby jeżeli ja to mam być kapłanem, to żeby nie być takim, a lepszym.
Drodzy Państwo, słyszycie dwóch młodych chłopców, mężczyzn młodych, prawda, których możemy tak powiedzieć. Ta idea dzisiejszego naszego programu jest także taka, żebyście mogli ich zapytać, bo nie zawsze mamy okazję się spotkać z ludźmi takimi właśnie, którzy wybierają Chrystusa, tutaj wybierają świętego Franciszka, wstępują do zakonu. Często jakby wydaje nam się, że dzieli nas przepaść między nimi a nami, zionie, prawda, której ani w tę, ani w tamtą stronę przejść nie można. Idea tego programu jest również taka, żebyście wy im postawili pewne pytania, prawda? Żebyście wy ich zapytali, dlaczego wybierają, dlaczego idą za Chrystusem. Żebyście mieli okazję jakby spotkać się bezpośrednio na falach eteru z tymi młodymi ludźmi, którzy podjęli pewne decyzje motywowane jakimś bardzo konkretnym ideałem, który odkryli, który wybierają w swoim życiu. Są bardzo radykalni, są bardzo zdecydowani, oby im to zostało na całe życie. Natomiast jest oczywiście możliwość dialogu, jest możliwość pytań, jest możliwość tego, żebyście wyrazili, nie wiem, choćby, nie wiem, dobre życzenie wobec nich albo jakąś swoją myśl, dlatego zapraszamy. Numer telefonu to 022 47 30 560 22 47 30 560.
A jak się komuś nie chce mówić, tylko pisać, to SMS 601 777 277, telefon czynny.
601 777 277
22 47 30 tak. 560.
Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu z nami.
Nie po to bym błyszczał w mądrości słowa, nie po to posłał mnie, lecz by ukazać ducha i moc. Krzyżowanego, lecz nie w mądrości swej, bym w mych słabościach lubił się. Gdy nie domagam, jestem mocny, to Jezus sam na mnie. Moc doskonali się w słabości.
Witamy po piosence zespołu Pokój Dobro. Oczywiście. Ktoś to śmiewał,
Ja się wzruszeń przeżywam.
No proszę, zawsze również się wzruszam, kiedy puszczam utwory zespołu Pokój Dobro. Jakiego wspaniałego wokalistę.
Och, tak, właśnie.
Dosyć tego. 22 47 30 560 to telefon do Państwa dyspozycji. Przypominamy również nasz numer telefonu komórkowego dla tych, którzy piszą SMS-y. Lubią pisać SMS-y 601 777 277. Można już pisać i dzwonić, zadawać pytania, wyrazy wsparcia przekazywać.
Współczucia.
Współczucia, jak to woli. Nie, czekamy na jakieś telefony. Naprawdę, drodzy państwo, byście tutaj wyrazili swoją również opinię.
Zdanie. Przypominamy, że naszymi gośćmi są Kamil Sostrudy i Krzysztof z Witkowa, dwaj młodzi mężczyźni, którzy zdecydowali się przystąpić do wielkiej rodziny franciszkańskiej i zostali już do niej przyjęci oficjalnym listem ojca prowincjała, a zatem uznajemy ich już za naszych braci i postulantów.
Rok
to trwa. Oczywiście ten pierwszy etap formacji postulanckiej. Potem trwa rok nowicjat, czyli drugi etap, na którym się już otrzymuje habit i na koniec którego składa się pierwsze śluby zakonne na rok, a potem czeka ich najprawdopodobniej sześcioletnie seminarium, bo w tym kierunku zamierzają się kształcić i ku temu zamierzają dążyć, ku kapłaństwu. Chłopy, idąc dalej, bo trochę o powołaniu już powiedzieliśmy, powiedzmy sobie jasno teraz, właściwie wy nam powiedzcie, bo to wy tu dzisiaj jesteście głównymi bohaterami tego programu. Dlaczego sądzicie, że macie powołanie? Nie? Skąd się to bierze? Jak do tego doszliście? Nie? Jaka była ta droga waszego rozeznawania? Bo już o tym Krzysztof zaczynał wspominać przed chwilą. I jakie trudności też napotykaliście na tej drodze rozeznawania?
Krzysiek, mamy pewien taki... Krzyśka do tablicy.
To Kamil jest akurat.
Kamil, przepraszam.
Tak, nie szkodzi w ogóle. To oni prawie jak bracia wyglądają, bliźniacy. By państwo mogli to widzieć. Naprawdę. Śmiało, Kamil.
Więc tutaj może Krzysiek powie jedno słowo, ja sobie tylko zbiorę myśli.
Dobrze.
Żebym to ja je mógł pozbierać.
Zbierajcie, w każdym razie nie tracąc czasu. Droga rozeznawania, jak to było?
No, początki były dosyć wesołe, jeśli mogę tak to nazwać, bo dziecięce zabawy w kapłana w domu z własną siostrą należały w pewien sposób do naszej rozrywki. To nie to, że z nudów, tylko z czystej ciekawości. Ale właśnie formacja w służbie liturgicznej tak naprawdę. To jest taki punkt... dzięki któremu ja przynajmniej mogę jakoś siebie samego określić, bo w tej służbie liturgicznej to jestem 12 rok, więc od 98 roku konkretniej, więc to jest, mogę powiedzieć, początek w momencie, w który może zapoczątkował moje jakieś tam myślenie czy pragnienie. I dlaczego sądzę? Miałem dosyć szeroki kontakt tak naprawdę z działalnością księży, no pochodzę z parafii diecezjalnej, więc mniej więcej przegląd tego, jak pracują księża, no oczywiście jakiś jest, no dosyć konkretny. Różne grupy apostolskie, stowarzyszenia, tak naprawdę kontakt z człowiekiem. No można oczywiście powiedzieć, że kontakt z człowiekiem ma się w każdej profesji, w każdym zawodzie. Jednak ten jest dość specyficzny. Jakieś moje takie pragnienia wewnętrzne, które się pojawiły, to oczywiście sakrament pokuty i pojednania. To jest takie moje marzenie jako na razie postulanta, jako już wyświęcony kapłan, który będzie miał święcenia, daj Boże, to jest jakieś tam moje wewnętrzne...
Czyli
wewnętrzne
formy
takie,
posługi.
Tak, formy posługi to przede wszystkim, gdzie mogę...
Ale nie wstąpiłeś, przepraszam, że przerwę, nie wstąpiłeś do seminarium decyzjalnego.
No właśnie, to chciałem spytać, skąd ci franciszkanie wyskoczyli jak z pudełka.
No właśnie, i tutaj jest ten haczyk, bo dokładniej mówiąc, do trzeciej klasy gimnazjum byłem święcie przekonany, że moje kroki skieruję do seminarium decyzjalnego gnieźnieńskiego. Ale na początku w moim życiu pojawili się bracia mniejsi, brązowi. Ale to
słuchajcie,
to dzięki nim tak naprawdę poznałem franciszkanów konwentualnych, rozmowy z tamtejszym powołaniowcem właśnie ukierunkowały mnie na charyzmat. Charyzmat franciszkanów. Wspólnotowość, właśnie ten konwentualizm wspólny był takim punktem zaczepienia przynajmniej dla mnie, bo jednak ja stawiam sobie jakoś może, że tak powiem, na piedestale braterstwo i wspólnotowość, pomimo tego, że jest to z pewnością trudne. Dla mnie posiadam siostrę tylko, tak? Posiadam, mam siostrę, jeśli mogę to tak nazwać. Jednak no właśnie to wspólne przebywanie, obcowanie, wspólna rekreacja, czyli to, co poznałem tak naprawdę podczas weekendów powołaniowych, rekolekcji wakacyjnych, czyli doświadczenie całego życia franciszkańskiego, które no w jakiś tam sposób liznąłem, stało się zaczynem szukania w sobie powołania franciszkańskiego, typowo franciszkańskiego.
Jak ta droga rozeznawania wyglądała tak w, no może to oczywiście jest pewna intymność, więc nie wyciągamy z ciebie nie wiadomo czego, ale też o trudności chciałem zapytać. Czy nie było na tej drodze jakichś takich potknięć, trudności, zniechęcenia, że mówisz sobie, a już może nie, a może gdzieś tam, a może co innego, a może gdzie indziej?
No, oczywiście, że były trudności, bo gdyby ich nie było, to chyba musiałoby być coś nie tak. Ale były rzeczywiście, były no takim, no ja cały czas będę też wracał do tego etapu diecezjalnego, bo jakoś to jedno z drugim się łączy. Okres gimnazjum to jest dosyć wczesny okres, jeżeli możemy mówić o jakimś tam etapie rozeznawania, ale już czas liceum był czasem takich wahań, czy rzeczywiście mogę o tym myśleć, czy rzeczywiście tego pragnę, czy rzeczywiście to jest to, czy mogę w tym doszukiwać się działań Boga. Trudności sprawiali rówieśnicy, szkoła, rodzina też.
A rodzice?
Rodzice na początku, bo oni byli przyzwyczajeni do myśli diecezji, czyli wiedzą, jak to życie wygląda, że jednak to nie jest jakieś tam oddzielenie, że co tydzień będzie można być w domu, odwiedzać i tak dalej. Mhm. Wiadomo, już też inne sprawy związane z kapłaństwem diecezjalnym. Dlatego kiedy powiedziałem w ogóle o moich planach, a było to dosyć wcześnie, bo powiedziałem to w drugiej klasie liceum bodajże, to chyba było po drugim czy trzecim spotkaniu z ojcem Michałem, że takie plany mam, no to reakcja była tylko jedna, że to jest jakieś tam moje widzimisię. Kolejne, które tam im powiedziałem. Więc oni za bardzo tego nie brali do siebie, rodzice. Nie przyzwyczajali się do tej myśli. No, kiedy przyszła już klasa maturalna, podejmowanie wyborów, w domu zjawiłem się z formularzami. Ankieta zdrowia i oczywiście prośba o przyjęcie. No i wtedy się dopiero zaczęło tak naprawdę pod górkę, że a po co, no przestań, nie zostawisz mnie.
Czyli taka delikatna perswazja.
Tak, rodzice też mieli swoje plany i marzenia odnośnie mojego życia i tego, że kiedy ja będę na przykład proboszczem, to oni będą ze mną, a tutaj jednak zakon to uniemożliwia. No było takich sytuacji dosyć sporo. Oczywiście też moje zainteresowanie, jakieś tam teatr, śpiewanie, to też było w pewien sposób przeszkodą, bo chciało się robić to, co się tak naprawdę lubi. Czyli, bo obycie ze sceną się jakoś tam zdobyło poprzez te lata szkolne. Wiedziałem, na czym to polega wszystko i tak naprawdę to też mnie fascynowało i fascynuje nadal. Jednak no trzeba było wybierać, tak? Jakieś tam konkursy, to wszystko potęgowało we mnie jakieś uczucie, że dam sobie spokój jednak, nie? Dam sobie spokój z tymi moimi marzeniami, jakimiś tam planami, idźmy do jakiejś tam szkoły artystycznej i tak dalej, i tak dalej. No jednak Bóg wygrał w tym wszystkim, nie? Tak naprawdę może to nie było to, o czym Bóg myślał. Może. Bo jednak jest jeszcze ten czas na rozeznawanie. No, no właśnie też wszelkiego rodzaju też kontakty z ludźmi, którzy mi proponowali, czy też zachęcali do wstąpienia w jakieś tam szeregi, w jakieś grupy. Szczególnie też ostatni rok, gdzie działałem w teatrze muzycznym, to też w jakiś sposób powodowało mi mętlik w głowie, ale z punktu dzisiejszego uważam to, że za dobre. Że tak naprawdę pomogło mi to generalnie rozeznać, co jest dla mnie bardziej wartościowe. W czym ja mógłbym się spełnić tak naprawdę.
Czy ty to zauważyłeś, Jacku?
Dostrzegam pewne podobieństwa.
Gada prawie tyle samo, ile ja, nie? Się jednak rozumiem bez słów. Kamil, oddajemy tobie głos, już te myśli tam pewnie zebrałeś ze trzy razy, już się zdążyły rozejść znowu. Rozproszyły się, a teraz jest znowu
etap rozproszenia,
no to
ale...
Trzeba znowu zebrać. Skondensuj.
Raz, dwa, trzy, się zebrało.
Jesteśmy gotowi wysłać twojej historii teraz.
Tak, więc to się zaczynało tak naprawdę podobnie. Zaczynało się od tego, kiedy w swoje ręce dostałem książeczkę pierwszokomunijną, no jeszcze nie moją, co prawda, ale tam są obrzędy mszy świętej, no i tak postanowiłem też mszę świętą na, prawda, kompocie, na jakichś chipsach odprawić. No oczywiście rodzina była, także to już...
Już prymicję masz za sobą.
Prymicję mam za sobą. I myślę, że od tego. Potem, może troszkę wcześniej, też pojawiła się taka myśl wstąpienia do właśnie liturgicznej służby ołtarza.
Czyli to jakby, przepraszam, że tak będę wtrącał może, ale to wygląda na to, że z tej liturgicznej służby ołtarza, czyli z popularnie zwanych ministrantów, no rekrutuje się całkiem sporo powołań chyba.
Wydaje mi się, że tak, bo następuje tam takie pewne moim, tak ja to nazywam, utożsamienie się z prezbiterium. Ludzie przebywają jednak bliżej ołtarza. Mogą zobaczyć tak naprawdę, że tak powiem, kościół od kuchni, no tak w kościele to może od zakrystii raczej. I wtedy może nastąpić taki etap utożsamienia się. No niektórzy decydują się na podjęcie innego życia, no ale to wstąpienie do liturgicznej służby ołtarza no tak naprawdę nie zobowiązuje. Jest, no teraz dalej idąc, odchodząc teraz nieco od tych różnych wątków pobocznych, nakierowuję się na wątek główny tak podobnie jak u Krzyśka, ciągle wszystko jest, nawet było coś takie, tak wszystko, mieliśmy rozmowę z wikariuszem prowincji w sprawie przyjęcia nas i tak naprawdę, tak się zastanawiam, pewnie o tym samym mówiliśmy i to mogło nieco ojca wikariusza znużyć, zwłaszcza, że byliśmy po sobie, ale ta historia wygląda nieco podobnie, chociaż jesteśmy całkiem innymi ludźmi tak naprawdę mamy różne charaktery. Potem był też taki, jak to Krzysiek nazwał, etap diecezjalny. Tyle, że u mnie to było nieco bardziej posunięte w czasie. Było długie, bo jeździłem sporo czasu na spotkania powołaniowe do olsztyńskiego seminarium duchownego, diecezjalnego. Tak naprawdę aż do maja 2009 roku, to blisko 4 lata jeździłem na te powołaniówki, byłem przekonany, że życie w seminarium duchownym to jest życie dla mnie. Potem w kapłaństwie decyzjalnym, tak, bo na seminarium się nie kończy. Ojciec Michał Zieła, więc chyba czas kończyć, ale ja się nie dam, ja będę dalej.
Że nie są złośliwi, naprawdę.
Kto stoi i szukał, tak?
Ja nie wiem, naprawdę.
Ja będę dalej mówił, ja się
mimo wszystko. Ale nasi słuchacze też posnęli, bo nikt nie dzwoni.
Tak. Wszyscy są przykryci kołdrami.
Tak, i już czekają na sen.
Tak naprawdę podczas wielkopostnych rekolekcji szkolnych dostałem ulotkę powołaniową. To tak naprawdę można powiedzieć, że moje powołanie franciszkańskie to jest troszkę powołanie takie rozpoczęte od ulotki. Tą ulotkę otrzymałem od obecnego nowicjusza, świeżo upieczonego, też z Ostródy, Bartka. Postanowiłem się skontaktować właśnie z ojcem Michałem, duszpasterzem powołań, i zobaczyć, jak to...
Prowincji
Gdańskiej.
Oczywiście.
I zobaczyć, jak to może wyglądać u franciszkanów, tam bez żadnych zobowiązań raczej. Tak, żeby zobaczyć, jak to może być, czy tam tak naprawdę, jak krążą takie średniowieczne stereotypy, mają cele, takie jakieś tam łóżka a la trumna, tak. I tak dalej. No więc pojechałem.
I się potwierdziło.
Bez prądu, ze świecami.
I się potwierdziło, że to jest wszystko nieprawda. jednak to jeszcze nie zaważyło jakieś o mojej decyzji, chociaż to właśnie życie wspólnotowe, to ta wspólna rekreacja, to życie przy trzech stołach, przy stole Eucharystii, rekreacji i refektarza oczywiście, no jakoś mimo tego, że nie ma się własności, jakoś jest pociągające. No, to nie jest takie do końca do opisania. Myślę, że powołania tak naprawdę nie da się do końca opisać. To wie tylko, jak to jest, Pan Bóg. I tak naprawdę to, co my o tym myślimy, to jest tylko nasze myślenie, a tak jak naprawdę jest, to tego chyba nawet my nigdy się nie dowiemy, tylko możemy przypuszczać.
Jakie trudności?
Trudności było całkiem sporo, można powiedzieć, że porównywalnie wiele do tych różnych, że tak powiem, przyklaśnięć mojej decyzji, ale było też wiele puknięć w główkę w stosunku do mnie. Moi bliscy przyjmowali to różnie. Jedni przyjmowali to ze łzami w oczach, inni właśnie próbowali mi to wyperswadować, że to jest kompletnie głupi pomysł, bez sensu, bo przecież ja nie będę miał. Właśnie te kategorie mieć często rządzą w dzisiejszym świecie.
Czysto materialne.
Tak, a mi raczej zależy na być niż na mieć. Tak. Te słowa głęboko poruszyły ojca Michała.
Jestem głęboko rzeczywiście.
Państwo tego nie widzą.
Mieliście jakichś swoich przyjaciół, nie wiem, może nawet sympatię. Czy to w ogóle było wam obce? Jakieś takie życie we wspólnocie, nie wiem, przyjaciół. No też, no muszę poruszyć ten wątek jakiejś sympatii. Czy jakaś dziewczyna, czy nie wiem. Czy
raczej jest... dziewczyna.
No tak. raczej dziewczyna.
Ale raczej dziewczyna.
No, ale sympatia tylko. Raczej tutaj.
Trzymajmy się tej linii.
Tak właśnie, słusznej.
No przyjaciele byli, dziewczyny też się podobały, tam jakieś zaś się kręciły i myślę, że to jest normalne u faceta, że jednak dziewczyny się podobają. No jeżeli się podobają, to jest normalne, jeżeli nie, no to już jest gorzej. No wiodę normalne życie jak na razie, póki jestem jeszcze w świecie przez te kilka dni, bo już niebawem...
Poniedziałek.
Tak, poniedziałek. Zacznie się postulat. Ojciec Michał przypomina, że to w poniedziałek, żebym nie zapomniał.
Żebyśmy nie zwiali.
Tak, żebyśmy nie zwiali. No tak. Co tam Krzysiek jeszcze doda może?
O tych przyjaciołach i sympatiach.
O przyjaciołach i sympatiach, ale to ci przeciwnej sympatii.
Cóż ja mógłbym dodać?
Wiele.
No i tak naprawdę moja sympatia była... eks-sympatia była pogodzona z tą myślą. Znaczy ona od samego początku przeczuwała, nie? Wiedziała, bo to nie to, że my się męczyliśmy razem ze sobą, ale ona zauważyła to, że jednak dla mnie coś innego jest bardziej wartościowe od niej samej. Ja bardzo szanuję kobiety, naprawdę i tak samo tą moją byłą sympatię i mam co wspominać i o czym mówić. Ale ogranicza się właśnie tylko do tego, że ona to rozumie i ostatnio rozmawialiśmy i naprawdę z mojego wyboru się bardzo cieszy, ale przeżywa. Nie, jednak przeżywa to, że nie będziemy się widzieć, bo jednak cały czas mamy ten kontakt ze sobą, widujemy się, więc to naprawdę nie umarło, nie? Pomimo tego, że ja wybrałem inną drogę, niż byśmy mogli sobie to wyobrażać, czy jakoś tam marzyć wspólnie, nie?
Drodzy Państwo, słyszycie ich. Młodzi, pełni entuzjazmu, ludzie, którzy decydują się na Chrystusa, decydują się na Kościół, decydują się na zakon franciszkański. Tak jak mówiliśmy już kilkakrotnie, nasza antena jest otwarta również dla was, jeżeli chcecie ich o coś zapytać.
Może nie wiecie o co po prostu, albo no nie.
No może próbujecie zrozumieć takich ludzi jak oni, może jest to okazja, żeby postawić im pewne pytania, może trudne, może prowokacyjne. Jeżeli chcecie powiedzieć coś do nich bezpośrednio, zapraszamy. Nasza antena, tak jak powiedziałem, jest otwarta. Telefon 22 47 30 560.
Telefon komórkowy dla SMS-ów 601 777 277. Jak ktoś ma radio z RDS-em, to tamten nasz numer telefonu jeszcze się wyświetla, ten 22 47 30 560, więc można go jeszcze sobie przepisać, zanotować.
Jeśli nas słuchają jakieś mobile, to oczywiście też są mile widziane na naszej antenie. Zdecydowanie tak, koledzy, koledzy, uważajcie tam na 301 słupku w stronę Warszawy.
Nie ma takiego słupka.
No to wspomnienia z naszej dzisiejszej podróży.
Byle tu ogłoszeń kulinarnych nie było, nie?
Chwila muzyki za to. Jesteśmy po przerwie, drodzy Państwo, no właśnie to w czasie przerwy chłopacy mówią, że nikt nie dzwoni, no nikt nie dzwoni, oni chcieli koniecznie z kimś porozmawiać, dlatego Krzysztof teraz poda numery telefonu, bo wy wnioskowali, że już mam za stary głos, jestem seniorem, piernikiem starym i nikt nie chce ze mną gadać, więc w związku z tym oni jako młodzi teraz podadzą numery telefonu, można się do niej dodzwonić, proszę bardzo.
Tak więc podajemy numer do studia. Kierunkowy 22 47 30 560. Jeszcze raz kierunkowy 22 47 30 560.
I to zarówno dla Polski północnej, jak i południowej, a numer SMS to 601 777 277. Powtarzam, 601 777 277. Pokój. I też dla Polski podwódniowej
i północnej całej. Pokój, dobro. Jaki jest temat audycji? Dopiero was włączyłam. Czy tylko powołanie do kapłaństwa, czy szerzej? Basia. Basiu, droga, kochana, szlachetna, mamy dzisiaj dwóch postulantów, młodych zakonników, jeszcze może nie zakonników, bo właściwie dopiero przyjętych do zakonu, dlatego mówimy o powołaniu zakonnym, o powołaniu do kapłaństwa. Ten temat dzisiaj zdominował naszą antenę, dlatego zapraszamy do refleksji na ten temat. Bracia, drodzy moi młodzi, widzimy dzisiejszy świat, który, no, sami mówicie, puka się w czoło częstokroć, kiedy wy mówicie, że idziecie do zakonu, że wstępujecie, że tu wybieracie Chrystusa. Ludzie mówią, po co sobie marnować życie, nie wytrwacie, a co to, a po co, a tyle jest ciekawych rzeczy do robienia, a tyle atrakcji w tym świecie, a tyle możliwości, po prostu zupełnie niepotrzebnie i rezygnujecie z tego pięknego życia małżeńskiego, którego reprezentantem notabene jest tutaj nasz Jacek, prawda? Moje pytanie jest może trochę takie szersze. Dlaczego właściwie młodym ludziom dzisiaj wydaje się nie po drodze być z Chrystusem? A z drugiej strony, dlaczego wy tego Chrystusa wybieracie? Mało tego, jakoś włączacie się w konkretną rodzinę zakonną, idąc za Chrystusem, chcecie iść także za świętym Franciszkiem? Moje pytanie, dlaczego ten Franciszek? Już tutaj oczywiście troszkę o tym mówiliśmy, dlaczego zakon, a nie diecezja, ale dlaczego ten zakon, nie? A nie jakiś inny, prawda? Tych zakonów jest całe mnóstwo. Dlaczego decydujecie się wybierać ten właśnie zakon? Mówiliście o swojej fascynacji wspólnotą, mówiliście o swojej fascynacji tym, że no jakoś razem, bez własności. Franciszek, ja bym chciał zapytać, czy ten Franciszek ma jakieś znaczenie dla was. A zatem, dlaczego młodym nie bardzo po drodze z Chrystusem, dlaczego wy tego Chrystusa tak radykalnie, konkretnie wybieracie w swoim życiu i jaką rolę w tym wszystkim pełni święty Franciszek?
A współczesny świat oferuje ludziom bardzo wiele, nazwijmy to, rozrywek. Począwszy od X już lat działającej telewizji, teraz po internet, rozwój różnych mediów, jakichś gier, imprez.
Ale chociażby kierunki studiów, które są iście zachęcające do tego, żeby studiować i robić to, nie?
Tak. Tutaj kierunki studiów, no niektórzy mówią, idź na to, bo na tym zarobisz niezłą kasę. I to może być też przeszkodą może nie tyle w pójściu za Chrystusem, bo można iść za Chrystusem, będąc prawnikiem. Zapewne nie w kapłaństwie, chociaż są pewnie i kapłani, którzy są prawnikami. Ale te kierunki studiów też mają jakąś tutaj rolę. Dlaczego my poszliśmy za Chrystusem?
A jeszcze też odnosząc się do tego wcześniejszego pytania, dlaczego młodym ludziom jest nie po drodze? No, ano dlatego, że pójście za Chrystusem wymaga dużo pracy. Tak naprawdę pracy wewnętrznej, duchowej, czyli pracy, na którą trzeba poświęcić trochę czasu. Bo
trzeba się nawrócić.
Tak.
Przede wszystkim najpierw trzeba pracować.
A takie tajne słowa używacie, co tam nawrócić, a co to znaczy nawrócić?
Na nowo rozpoznać Chrystusa. To znaczy wyjść z tego okresu takiego, a tam mieszka Bozia, tam taki domek jest na ołtarzu i tam mieszka Bozia i złóż rączki i amen. Z tego okresu.
A wtedy wstań, a wtedy usiądź.
Tak. Z takiego rutynowego przeżycia Eucharystii, czyli tak naprawdę na nowo dotknięcia Chrystusa. I potrzeba na to czasu. I chyba to jest też jakimś tam punktem, dlaczego ludziom nie jest w jakiś sposób tam po drodze z Chrystusem.
Dzisiaj wszystko łatwo, szybko i tak, przyjemnie, właśnie. I lekko, i najlepiej bez zobowiązań, prawda?
No właśnie, za Chrystusem, a za Chrystusem trzeba iść dłużej. nie można za nim iść 10 minut, a potem iść sobie...
Zboczyć z drogi, nie? No pójść tak. Gdzieś tam na rozrywki tak jak, i z powrotem wrócić i...
Dokładnie, tak jak w górach jest jeden szlak, jeżeli zejdziemy z tego szlaku, to potem będzie ciężko na niego wrócić, nie zawracając. Trzeba
być... Właśnie przypomina ten obrazek, jakbyśmy byli tak.
To... Właśnie z naszego pobytu w górach wspólnego, tutaj nam się refleksje...
Pozdrawiamy siostrę Annę.
No jest to jakoś wymagające, niewątpliwie. Natomiast powiedzcie w takim wypadku, dlaczego wy, nie? Czym wy się różnicie od młodzieży współczesnej, że co, że inni nie, a wy tak? O co chodzi?
No nie, bo to byłoby już w jakiś sposób dziwne podejście do samego siebie. No, można powiedzieć, że my w jakiś sposób dotknęliśmy Chrystusa. Że tak naprawdę poznaliśmy go po części chociażby. Poznaliśmy go z tej strony, która nas zachwyciła. W nim samym. W tym, co tworzył, co z nas stworzył, próbuje z nas wykrzesać. I dlatego...
Tak, bo gdyby nie Chrystus, gdybyśmy stawiali tylko na ludzi, gdybyśmy mieli iść, wstąpić do zakonu, czy do seminarium, czy no gdziekolwiek, opierając się na ludziach, to myślę, że bym nie wstąpił. Nie wiem, jak Krzysiek, ale jeżeli ja miałbym się opierać na ludziach, to jeżeli by w tym wszystkim nie było Chrystusa dla mnie, to myślę, że ja bym nie wstąpił, nie budowałbym na człowieku, raczej na Chrystusie.
No dobra, ale to mówicie, to ładnie wszystko brzmi, ale to podajcie tę złotą receptę, jak spotkać Chrystusa tym wszystkim innym młodym ludziom, którzy tego jeszcze nie zrobili. Powiedzieliście, że to wymagające, trudne, wszystko fajnie, ale sami powiedzieliście, spotkaliśmy, poznaliśmy, zachwycił nas. Co trzeba zrobić? W jaki sposób się to może dokonać?
Złotej recepty nie ma, bo każdy właśnie. Jest inny. Każdy jest inny. Ojciec to już chyba na początku wspominał, że są różne drogi rozeznawania swojego życia. Tak. Może nie tyle nazwijmy to pomaganie, ale swojego życia.
I Chrystus każdego człowieka dotyka w inny sposób.
Tak.
I pociąga. Też to ojciec powiedział. Więc no nie ma. Nie ma tej złotej recepty, ale no rzeczywiście tu potrzeba modlitwy i wytrwałości tak naprawdę. Korzystanie z sakramentów, które nam Kościół oferuje, że tak powiem.
Poznanie też Kościoła od innej strony. Tak, no, taka fajna sytuacja mi się wyłania z pielgrzymki naszej franciszkańskiej, chłopaka, który nie miał jakiegoś pozytywnego doświadczenia z Kościołem, kontaktu, z takiej wiejskiej parafii. Raczej nie był pozytywnie nastawiony do Kościoła, właśnie poprzez antyświadectwo księży na jego parafii. I idąc na pielgrzymkę, będąc na tej pielgrzymce, doświadczył Chrystusa w inny sposób. Na początku, kiedy z nim rozmawiałem, miał takie nastawienie, że idzie na pielgrzymkę, bo chce podziękować za maturę. Dotrzymuje słowa, fajnie, bo to jest też takie mało powszechne w dzisiejszym świecie, że ktoś jednak daje słowo i go dotrzymuje, zwłaszcza Bogu, bo przecież no człowiekowi no to tam można dotrzymać słowa, no ale Panu Bogu, no co on zrobi, nie? No jednak może coś zrobić, no jednak chłopak dotrzymał słowa i poszedł. I kiedy rozmawiałem z nim pod koniec pielgrzymki również, ale w międzyczasie, w trakcie pielgrzymki też, ale podczas rozmowy na końcu pielgrzymki chłopak powiedział, że bardzo chętnie, jeżeli będzie tam mógł, to pójdzie w tej pielgrzymce drugi raz, za rok.
Czyli chodzi konkretnie o zerwanie z takim medialnym wizerunkiem Kościoła, który serwują nam media, czyli tak naprawdę ludzie, którzy nie wiedzą tak naprawdę wszystkiego, nie? Znaczy nie chcę generalizować, że wszystkie media, no ale w pewien sposób tworzy się jakoś tam obraz w społeczeństwie Kościoła, tak?
Tak, szczególnie teraz, tak.
Właśnie.
Tak. Ale wracajmy jeszcze do tego waszego pójścia za Chrystusem. Jaka w tym wszystkim rola świętego Franciszka? Czemu zakon franciszkański, a nie karmelici, dominikanie, jezuici, całe mnóstwo różnych innych zakonów, które przecież można wybrać. Dlaczego tu właśnie chcecie iść za Chrystusem?
Święty Franciszek był radykalny we wszystkim, co robił. I nie miał względu na osoby, po prostu był sobą i żył pełnią Boga. Przygotowywałem pracę maturalną na temat świętego Franciszka i rzeczywiście, jak czytałem jego biografię, no postać no po prostu świetna, jak dla mnie. naprawdę to, co robił, po prostu no, nie bał się opinii ludzi, tak naprawdę, nie przejmował się tym, co ludzie mówią, tylko za nich się modlił. I właśnie to radykalne pójście za Chrystusem u świętego Franciszka jest poniekąd jakimś tam też zachęcającym obrazkiem. Święty Franciszek miał kontakt oczywiście z otaczającym go światem, bo otaczający go świat, jak i ludzi, wszystko to, co dookoła niego się znajdowało, z czym żył, to za to wszystko dziękował Bogu. On był ubogi, tak? Nic nie miał, a tak naprawdę żył pełnią życia. Nie martwił się. Tak. A my, wybierając taką drogę, nagle jesteśmy szufladkowani. Nic nie macie, nic nie możecie, jesteście zamknięci, nic więcej nie zobaczycie. A święty Franciszek nic nie miał. A jaki był wolny. I to jest naprawdę świetne. Tak.
Bardzo w tym wszystkim pomogła. I to mnie tak naprawdę też urzekło, bo ta rezygnacja ze wszystkiego może potem
uwolnić
w tym, czyli o tym, co mówił przed chwilą Krzysiek. I ta rezygnacja, mimo tego, że no Franciszek miał kasę, kiedy był młody, miał świetne ubrania, można powiedzieć dzisiaj. No dzisiaj Franciszek, gdyby
się wybrał,
on by chodził w Nike'ach, prawda, jakiś Fjord Nansen, kurteczka, czy coś w tym stylu i by było fajnie, prawda? A on jednak tego Fjorda Nansena zrzucił, koszulkę Nike też, spodnie Wranglera, czy tam jakieś inne również i przywdział wór pokutny. Co jest, zrezygnował z tego wszystkiego, no mógł mieć wszystko, na dzisiejszy język tak próbując przekładać, mógł mieć potem, kiedy by zrobił prawo jazdy, mógł mieć świetny samochód, a jednak zrezygnował z tej perspektywy posiadania, z perspektywy mieć, na rzecz perspektywy być i był rzeczywiście wolny.
Czyli tak naprawdę to was pociąga. Bycie wolnym, czyli ta postawa świętego Franciszka. Jakby bardziej niż tak. To, co teraz w zakonie. Widzicie?
No i tutaj są...
Ale to jest ważne pytanie, bo to jest pytanie dotyczące waszej wizji życia zakonnego, nie?
To było kiedyś, a teraz?
No, bo oczywiście...
Jest jakiś ideał, oczywiście.
Coś tam wiecie, coś tam widzieliście, z czymś tam się poznaliście, ale też są jakieś wasze pragnienia w sercu, nie? Jest coś, do czego chcielibyście zmierzać, jest coś, o czym marzycie w tym zakonie, czego chcielibyście dokonać, czego chcielibyście doświadczyć. O tym nam też powiedzcie, bo to jest interesujące.
Doświadczyć. Czego Krzysiek byś chciał doświadczyć?
O, najlepiej!
My tu jesteśmy
od zbieramy myśli.
Czuwasz się, nie, proszę, kontynuuj.
Ależ ja
nie Teraz godzin. Ja pozbieram myśli.
Ja nie godzin jestem. To może podamy numery telefonu, prawda? Bo coś telefonu żadnych nie ma. Chyba, że jakiś SMS przyszedł.
A ja myślałam, że to Pan Bóg dotyka i wzywa. Raz, drugi, kolejny. I to On pokazuje miejsce. B. No, trochę nam chyba wątek uciekł i nie wiem dokładnie, do czego ten SMS, do której części wypowiedzi naszych gości, naszych chłopaków.
Może ktoś włączył się po prostu w trakcie audycji.
Tyczy. Bo... W każdym razie my nie jesteśmy w stanie za bardzo się odnieść do tego SMS-a, ale bardzo, bardzo za niego dziękujemy. Wracamy do tematu tego, co jest waszym jakimś marzeniem, pragnieniem, waszą wizją życia zakonnego, bo to każdy ma. To tam nie ma dwóch zdań. Możemy się zarzekać, że oczywiście wejdziemy, przyjmiemy, weźmiemy to wszystko, co nam dadzą, ale każdy z nas ma jakieś marzenia, każdy z nas ma jakieś pragnienie, jakieś wyobrażenie o życiu zakonnym, prawda? Tak. Plany, nie? Które są po prostu. I podzielcie się z nami tym trochę.
No dobrze, no. Kamil nie chce, to co mi pozostaje?
Nie, pomysły na to, na czym się skupić, na jakichś formach posługi kapłańskiej, no tak. Że to go tam bardzo... Bardzo motywuje do tego, by w tym swoim postanowieniu wytrwać.
No oczywiście, odnowa w Duchu Świętym, co bardzo reklamuje. I to jest też jakiś tam punkt, jeżeli taka będzie wola przełożonych i na przykład będzie mi dane prowadzić jakąś grupę odnowy w Duchu Świętym, no to będzie cudownie. To jest takie moje podstawowe marzenie, żeby
wszystko
być...
wszystko jasne, już wiemy, skąd jego gadulstwo się wzięło.
Żeby prowadzić jakąś grupę.
Praca z ludźmi.
Tak, praca z ludźmi, ale też ta modlitwa na czas na modlitwę. Mhm. Właśnie. Czas na modlitwę. to przede wszystkim wspólną modlitwę. No, ja ciągle do tej wspólnotowości będę powracał, bo to jest właśnie dla mnie ważne, nie? Ten czas na modlitwę, jakieś to takie moje pragnienie tego, żeby więcej czasu poświęcać na tą modlitwę, bo wiem, że zaniedbuję to. I to jest jakiś tam też punkt do tego, żebym nad tym mógł popracować. Wspólne przebywanie z braćmi, czy jakiekolwiek wypady, gdzieś jakieś wspólne przechadzki, no to wszystko jest jakimś tam moim marzeniem. No też moim takim konkretniejszym już, no to jak wiadomo, to chyba każdego duszpasterza, no to jest przyciągnięcie ludzi tak naprawdę do Boga, wskazywanie drogi. No ale to już takie jest wyidealizowane, ale naprawdę no chciałbym, żeby to jakoś tam z pomocą Ducha Świętego wszystko wyszło. No, to są moje marzenia. Jest ich, no... Jakieś na pewno jeszcze by się znalazły, ale no te są konkretne. Naprawdę to są te, o których też marzę, ale jeszcze takim, teraz mi się przypomniało, kościoły franciszkańskie, przynajmniej w naszej prowincji, w Gdańskiej, prowadzą stałe konfesjonały. Mhm. Jak już wcześniej powiedziałem, to też moje marzenie takie jako spowiednika. Czyli spędzanie czasu też w konfesjonale, po to, żeby pomóc ludziom, po to, żeby oni mogli dotknąć Boga, żeby mogli zanurzyć się w Jego miłosierdziu, no to jest też ważne dla mnie.
Amen. Tak. Ja bym chciał w tym moim życiu też prowadzić takie podobne właśnie formy duszpasterstwa do Krzyśka, ale bo jednak chciałbym pomagać innym w dojściu do Boga, w poznaniu na nowo Boga, właśnie poprzez na przykład sakrament pokuty i pojednania, poprzez inne sakramenty, sakrament Eucharystii, być tym, który, przez którego człowiek może zbliżyć się do Boga poprzez różne duszpasterstwa, prowadzenie tych duszpasterstw, jakaś tam oaza dla młodzieży, żeby nie było monotonnie, odnowa w Duchu Świętym też, to już może specjalność Krzyśka, ale właśnie może nie tyle, że już, bo w dzisiejszych czasach będzie teraz coraz trudniej przyciągać ludzi do kościoła, tak mi się wydaje, ale jednak chociaż pozostawienie tych, którzy są, żeby ich nie zrażać, żeby mimo wszystko oni zostali i oni byli, bo oni mogą jednak też przyciągnąć, nie?
Będzie trudniej, ale to motywuje do działania.
Tak, to motywuje.
Do tego, żeby się bardziej skupić na naszym tak naprawdę posłannictwie, no i jeżeli takowe będzie.
No jest to ogromne wyzwanie dla was, bo według ostatnich badań CBOS-u to poparcie dla Kościoła spada niestety w naszym społeczeństwie o 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Już nie pamiętam, jakie to są wartości procentowe, ale rzeczywiście to poparcie dla Kościoła, identyfikowanie się z Kościołem jednak niestety spada, więc to jest ogromne wyzwanie i zadanie dla was i dla tych, których ojciec Michał, mówiąc językiem ewangelicznym, złowi w sieci. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że jednak podzielicie się z nami swoimi spostrzeżeniami. Nie muszą być to pytania wyłącznie. Może macie jakieś spostrzeżenia związane z powołaniem. Zachęcamy do tego, byście jednak się odzywali, bo może jest taki lęk, że to pytanie może być niewłaściwe czy niestosowne. Wierzcie nam, że no tutaj każde pytanie, na każde pytanie postaramy się odpowiedzieć. Od razu przypominamy o naszym programie Pytania Nieobojętne, do którego również można przesyłać pytania na adres pytania@radionipokalanow.pl. Można pisać też SMS-y 601-777-277.
Zdecydowanie zachęcamy do tego, bo ten nasz drugi program również wraca na antenę już wkrótce i tak jak zawsze jesteśmy gotowi służyć naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, naszym rozumieniem świata, jeżeli ktoś chciałby postawić jakieś pytanie nieobojętne, to zdecydowanie jest to możliwe.
To może małą przerwę muzyczną sugerowalibyśmy tutaj naszemu realizatorowi, a za chwilę powracamy do Państwa z dalszą częścią rozmowy.
Uczyń mnie w krzewie winnym. Duchem płonącą jak ognisty krzak, niechaj liście me nie zwiędną nigdy. Oczyść mnie i pozwól sobie trwać.
Wracamy po piosence wspaniałego zespołu Pokój Dobro.
Ja nie wiem, co tam nasz realizator Tadeusz tam tak się na nas, że tak powiem, uwziął, ale nas puszcza. Coś.
Lubi dobrą muzykę po prostu.
Mój ty panie, naprawdę.
Kochani, przypominamy, że rozmawiamy dziś o powołaniu z młodymi ludźmi, którzy od poniedziałku wstępują do postulatu. Kamil i Krzysiek, powiedzcie mi, czy w waszym życiu postanowieniu to już jest 100% pewne, że chcecie podążać tą drogą kapłańską? Może zakonem ja najpierw.
Na 100% to ja zużyłem dokument i na 100% wiem, że zostałem przyjęty. A jak się dalej potoczy...
taką myśl, że jednak w pewnym momencie może
tak, dopuszczam.
Okazać się, że jednak to nie jest ta droga, którą chciałbym wybrać.
Koniecznie, trzeba dopuszczać taką myśl, bo później... można się zawieść. I to tak się zawieść, że może pójść w drugą skrajność. Mam taką znajomą, która wstępując do zakonu, stwierdziła, że jednak nie to. I jednak teraz, po wystąpieniu, jest strasznie daleko od Kościoła i strasznie daleko od Boga. Ale trzeba. Trzeba podejmować jakąś tam taką myśl, że no po to jest ten czas formacji tak naprawdę, po to jest czas postulatu, no żeby tak naprawdę pod okiem już magistra móc rozeznać, czy to jest właściwa
droga. Ale słuchajcie, nie boicie się takiego ryzyka, takiej dziury w życiorysie, bo to jednak no, rok, dwa, pięć... Osiem, no do ślubu
siedem,
powiedzmy. Tak. Dajmy na to, jesteście w zakonie tych lat pięć i nagle mówicie, występuje. Wszyscy wasi rówieśnicy są po studiach, wszyscy mają rodziny, wszyscy mają dobrze płatną pracę, a wy występujecie z zakonu jako maturzyści, nie macie nic tak naprawdę. Musicie zacząć myśleć o tym, gdzie zarabiać pieniądze, gdzie się osiedlić, jak żyć dalej, jaka wizja studiów. Czy nie boicie się, nie macie lęku o taką dziurę w życiorysie, że sobie fundujecie, jak coś nie wyjdzie?
Jakbym patrzył na wszystkich, to do zakonu bym nie poszedł. Nie, generalnie nie boję się, bo jeżeli ja bym nie spróbował, jeżeli bym nie sprawdził, to później całe życie do samego końca zastanawiałbym się, czy może tam była moja droga.
Tak.
I ja nie chciałbym w ogóle stawać przed jakimś takim zastanawianiem się do końca życia, jeżeli to nie byłaby ta droga. No nie chciałbym po prostu rozmyślać i rozpaczać, czy rozczulać się, dlaczego nie spróbowałem, dlaczego nie poszedłem, a myślałem i tak dalej.
A potem jako 80-letni dziadek, o ile tyle byś przeżył, wspominałbyś podczas odwiedzin kolędowych, a ja no miałem być księdzem, no ale tutaj...
A nie wyszło i ale poszedłem wyszło.
No tak jak wielu wspomina, no tak naprawdę tak jest, no ile razy chodzę po kolędzie jako ministrant. Ludzie, no z drugiej strony jeszcze do środka na rozmowy duszpasterskiej jeszcze nie zostaje, ale to przede mną, być może, no ludzie wychodzą czasem na klatkę porozmawiać, klatkę schodową z ministrantem, no i jest coś takiego, no a ja byłem ministrantem, a ja miałem być księdzem, no.
Bo ja myślałem, ale poznałem kobietę i moja żona teraz jest i nie poszedłem.
I ja teraz żałuję, że nie poszedłem.
I gada.
Bo ona zupę codziennie tam tak. przesala, nie wiem jak to wam, zawsze przesoli.
No jest coś w tym, Ale to co, no nie ma, tak? Nie ma lęku, że przerwa w życiorysie będzie.
Jakiś lęk może jest, ale to trzeba przewidzieć. To jest taki wypadek przy pracy, ale jednak nastawiamy się na to, że jeżeli podjęliśmy tą drogę, no to jednak po tym roku formacji postulatu, który jest bardzo ukierunkowany.
Czyli decyzja jest, ale nie ponad wszystko. Ponad wszystko, czyli... Mimo, że tam gdzieś będzie głos wewnętrzny, że tak. Może coś nie, ale będę parł do przodu, bo taką decyzję podjąłem rok temu, załóżmy.
No jeżeli pojawiłyby się wahania, no to...
No to pytam. No też to nie już... ma co występować przy pierwszych wahaniach.
No właśnie, bo one na pewno się pojawią,
bo nie? Potem wystąpię. No i też ważne jest to, że dobro rodzi się w bólach, nie? Czasem się nie chce, czasem mogą przyjść jakieś chwile zwątpienia, smutne takie sytuacje zniechęcające. Po prostu czasem czyjś antyprzykład, nazwijmy to, i przez takie działanie może chcieć się zrezygnować, a może jednak nie warto. Trzeba
zaufać i dać się prowadzić. Tak. Nie?
No proszę, jednak ta młodość odniosła skutek, bo mamy pierwszy telefon dzisiaj w tym naszym programie. Halo, halo, kogo witamy?
No, szczęść Boże, Kazimierz, ja tam dzwonię z prawie, bo tak słucham. Wy tutaj nawijacie tam odnośnie tego powołania, to wszystko, nie, na tym. Ja już mam prawie 60 na karku i chłopaki tam mówią o tym swoim powołaniu, w jaki sposób tam dotarli do tego postulatu. No, ale mówię, ja też byłem, jak to mówię, ministrantem od 5-6 lat, prawie do 18, do szkoły średniej, pod koniec szkoły średniej. No też mi tam, jak to mówili, że będziesz księdzem, będziesz to, będziesz tamto, nie? No i okazało się, że po prostu z tym powołaniem to jest też takie, no dobra, wszystko jest, wszystko można było z tego. Z tym, że dużo rzeczy, które, znaczy dużo wartości, które człowiek uzyska podczas choćby nawet tej ministrantury bycia w tym, bo coś tam nie wypada zrobić, coś trzeba się tak zachowywać, albo nie tak, a tak, to człowieka kształtuje w pewnym sensie. Ja to widzę w tej chwili po tej młodych chłopakach, którzy są ministrantami i byli ministrantami, a teraz już są kapłanami. No, naprawdę dużo, dużo dobrego po nich widać. I sama formacja, która jest, że ona jest taka długa, ona musi być długa, bo po prostu to jest zawód, który no po prostu, no to się nie da tak wytłumaczyć, że on, o, ja będę księdzem, będę kapłanem, będę zakonnikiem, będę ten, to jest na tym.
Bo to tak, panie Kazimierzu, czasem niektórzy mówią, po co to 6 lat studiować, co to mszy się nie można nauczyć, szybciej nauczyć?
Ale ja miałem na przykład ja miałem, znaczy mam przyjaciela, no w sensie, który jest, pracuje w seminarium w Krakowie, ksiądz Staniek, Edek, ale Edward, no w każdym razie on zawsze mówił, nie, mówi, bo i tak był na parafii u nas jeden rok, a później go po prostu powołał do pracy w seminarium i tam jest do tej pory tam siedzi, nie? Aha. Ale jest, po prostu mówi, masz cień wątpliwości, jakikolwiek cień wątpliwości, będziesz naprawdę porządnym człowiekiem, będziesz porządnym tego, a mówi, tu nie ma, tu nie może być żadnego cienia wątpliwości, jeżeli o swoim powołaniu.
Właśnie.
I jest ten okres czasu, mówi, ten cień wątpliwości nawet w ostatnim roku, mówi, kiedy mówi, już może się pojawić, nie, na te, ale mówi, to jest forma po prostu, jak to mówią, no twardego wychowania, twardego samozaparcia i po prostu dążenia do celu, nie za wszelką cenę.
Dokładnie. Nie za wszelką cenę. Ja myślę, panie Kazimierzu, że to jest też to, że dzisiaj trzeba dać młodzieży jednak dużo czasu na to dojrzewanie. To dojrzewanie się dokonuje wolniej i w dłuższym czasie, okresie czasu jest rozłożone i myślę, że to, co kiedyś było bardzo oczywiste dla 19-latka, dzisiaj staje się oczywiste dopiero w wieku 25 lat. I czasem ta formacja musi się przedłużać, prawda?
Dokładnie.
A skąd pan do nas dzwoni, panie Kazimierzu?
Proszę?
Skąd pan do nas dzwoni?
Ja dzwonię, bo akurat stoję w tej chwili w Strykowie, bo ja jeżdżę samochodem ciężarowym,
no
nie? I tam po prostu na te. I dojechałem, jak to mówią, do celu, do tego. Słuchałem was już od Piotrkowa, tam już z tego. I przez całą Łódź i stałem jeszcze po prostu na tego i teraz dojechałem tutaj, no i stoję, i stoję. I po prostu, no, to, co kiedyś raz wam mówiłem, że wy potraficie tak prowadzić tą audycję, tak, że potraficie wciągać ludzi w to. I to dosłownie, choćby nawet człowiek nie chciał, to pewnymi refleksjami musi się podzielić.
Cieszymy się bardzo.
Przynajmniej wypada.
Cieszymy się bardzo i dziękujemy za ten głos. Tak mnie pan zainspirował tym Krakowem, bo jak usłyszałem o Krakowie, mówię, no to musi być człowiek gdzieś tam stamtąd chyba.
No, ja jestem konkretnie ze Szczyrku, nie? Nie? Dlatego tego, ale tak jak mówię, no byli, duży wpływ mają, przykładowo mają wikarzy w parafiach na tą młodzież. Jeżeli ksiądz potrafi przygarnąć tą młodzież i znajdzie z nimi wspólny język, znajdzie wspólne po prostu jakieś tam bycie, to naprawdę zostawia, no niejednokrotnie rodzice nie potrafią tego przekazać, to co on potrafi przekazać, te wikary. Znaczy mam na myśli, który no jakoś tam zaczyna formować tych ministrantów, o ministrantach, nie? Który po prostu, no sami po prostu, ludzie są po studiach, nie? No to wiadomo, widzą coś, niecoś, mają szerszy horyzont niż ten chłopak, który ma tam te 10 czy 15 lat, który po prostu coś tam zaczyna w nim kiełkować.
Nie? Ale pewne sprawy może mu już wikary wskazać tutaj już, no i właśnie jakoś uformować.
Tak, dlatego mówię, tak, nie? Tak. No mówię, że on jest po studiach, ma pewien obraz tej pracy, tego bycia, tego po prostu na tym. No to jest, to po prostu, no wszystko to się wiąże, to nie jest rok, to nie jest dwa, bo to, tak, bo to się, to takie po prostu powołanie, to kiełkuje, no ja wiem, jak przysłowiowe ziarno, aby zakopać przynajmniej z pół metra pod ziemię.
Dokładnie, dzięki.
Powoli, dlatego życzę wszystkiego najlepszego.
Dzięki serdecznie. Otworzył pan nam tutaj te głosy słuchaczy i bardzo naprawdę dziękujemy.
Opatrzności Bożej dla nich, aby po prostu tam to... A siła modlitwy jest taka duża, nie chłopaki wiedzą, że jest tak duża, że niejednokrotnie ja wychodziłem z opresji takich, których naprawdę nie życzyłbym nikomu na drodze i w życiu, i osobistym. Natomiast moje życie rodzinne układa się wspaniale, nie mam problemów żadnych w domu, znaczy się z tego. I też po prostu, jak to mówią, było z tego. pierwsze modlitwa i dziękować Bogu za wszystko to, co się otrzymało.
Amen. Amen i dziękujemy Amen. Bardzo i szerokości życzymy na powrót, bo być może no, trzeba wracać, nie?
Tak, dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać.
Do rana stoję tutaj, dobra.
Super, dobrej nocy, wszystkiego co dobre, dzięki.
I uwaga, mobilki, korek podstrykowym.
No właśnie, nie ma korka podstrykowym, dziękujemy panu Kazimierzowi. Drodzy państwo, okazuje się, że można, dlatego zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć do naszych chłopaków o tym, co oni tutaj nam dzisiaj naopowiadali, to jak najbardziej jest to możliwe. Pod numerami 601-777-277 to jest numer SMS-owy, 601-777-277 i numer telefonu to jest 22-47-30-560, a my wracamy do naszej rozmowy. Jak sobie radzicie ze świadomością pewnej ofiary i wyrzeczenia? Bo to jest niewątpliwie też związane z wstąpieniem do zakonu, prawda? Że trzeba zostawić coś. Dzisiaj pięknie nam Księga Przysłów mówi, na mszy świętej czytaliśmy to czytanie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, karm mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewdzięczny, nie rzekł, a któż jest moim panem. A zatem wchodzimy w pewną przestrzeń ubóstwa, wchodzimy w pewną przestrzeń czystości, niewątpliwie przestrzeń posłuszeństwa. Tych rzeczywistości nie ślubujecie jutro, nie ślubujecie ich w poniedziałek, ślubujecie je właściwie dopiero po 2 latach życia w klasztorze, życia zakonnego, ale siłą rzeczy rozpoczynając to życie, oczywiście zrozumiałym jest, że tracicie, prawda, pewną przestrzeń wolności, bo trzeba będzie zapytać, czy mogę wyjść, o której mogę wrócić.
Podstawowe sprawy.
Tak, dokładnie. To coś, co dotąd było dla was zupełnie oczywiste, prawda? Nie trzeba było się opowiadać mamuni, że wychodzę gdzieś tam na spacer. Ewentualnie, jeśli miałem późno wrócić, no to może informacyjnie. A teraz trzeba będzie zapytać, czy w ogóle mogę wyjść na ulicę, na miasto, czy mogę sobie coś kupić, czy mogę otrzymać pieniądze, prawda, na to czy na tamto. Jak z tym sobie radzicie? Bo to w wieku 19 lat chyba nie jest coś najłatwiejszego.
Jest to niewątpliwie trudne, ale te lata formacji, początkowe lata formacji, postulat...
Dobra. Lata formacji swoją drogą, ale wy zaczynacie tak żyć od poniedziałku. To tak. Lata formacji są przed wami, a teraz jest początek. Coś trzeba jakby mieć w głowie, w sercu, coś trzeba być jakoś przygotowanym na to, czym zaczniecie żyć od poniedziałku, bo tak naprawdę w jakiejś formie zaczniecie tym żyć, prawda? Nawet jeszcze nie ślubując. Jak sobie z tym radzicie?
W tej chwili
tak.
Jest to takie, no można powiedzieć, trochę fascynujące jakieś, bardzo oczekiwane, bo no troszeczkę czekamy na ten poniedziałek. No,
wydaje się ciekawe.
Tak, wydaje się ciekawe w tej chwili. Jest to coś nowego z pewnością i może dlatego też i z pewnością dlatego to kręci, można powiedzieć. Mhm.
No okaże się później tak naprawdę, jak z tej sytuacji wybrniemy.
Jak zamierzamy przestanie kręcić.
Bo jak zabraknie mydełka, no to trzeba będzie iść i poprosić ojcze, no skończyło mi się mydło, potrzebuję nowego.
Dokładnie. Ale zobaczcie, bo wy macie też doświadczenie jakiejś tam pracy, krótkie, sezonowe, gdzieś tam jakieś wakacyjne, ale mieliście jakieś swoje własne pieniądze, mieliście jakąś tam przestrzeń niezależności niewątpliwie, bo nie musieliście tam nie wiadomo jak walczyć z waszymi rodzicami, żeby was wypuścili gdzieś, czy na wyjazd jakiś, czy na jakąś wycieczkę, czy na rekolekcję. Natomiast to wszystko w tej chwili się zmieni, diametralnie się zmieni w waszym życiu i wy wrócicie jakby do takiego etapu, ja wiem, 12, 13, 14 latka, który tak naprawdę musi zapytać o wszystko i tak naprawdę jest pod takim jakimś kloszem, inkubatorem, jakbyście się uwsteczniali.
Tylko, że to będzie potrzebne, nie? No, żeby móc złożyć ślub, to muszę wiedzieć, na czym stoję.
Żeby zrobić 2 kroki do przodu, trzeba czasem zrobić krok do tyłu.
Mój Boże, filozofowie nam się tak widzi.
No, pierwsze lata są filozofami.
My się wbijamy po prostu.
No, rozwincie.
No.
No. 2 kroki do przodu, trzeba zrobić krok do tyłu.
Tak.
Nie, ja, znaczy, ja myślę, że to też trochę tak działa. Ja przyznam szczerze, że ja mam taką obserwację, jeśli chodzi o moje życie, bo ja też wstępowałem do zakonu jakby w takim wieku jak wy. Moja sytuacja rodzinna była jeszcze trochę inna, bo ja tak naprawdę mieszkałem sam 3 lata przed wstąpieniem do zakonu i tak naprawdę miałem dużą niezależność, myślę, że dużo większą niż wy macie w tej chwili. Rzeczywiście od A do Z sam o sobie decydowałem. I przyznam szczerze, drodzy państwo, też zwracam się do was, że myślałem, że to może być pewien problem, prawda? Bo ja, kiedy miałem ochotę o 23 wyjść na spacer, to zamykałem drzwi i szedłem na spacer. Ja, kiedy miałem ochotę sobie pojechać do Częstochowy w piątek po południu, to rzucałem teczkę po powrocie ze szkoły i jechałem do Częstochowy i wracałem w niedzielę. Natomiast wstąpiłem do zakonu, w którym jakby nie miałem klucza do domu przez pierwszych 8 lat, prawda? I przez pierwszych 8 lat musiałem pytać, czy mi wolno to, czy mi wolno tamto i przyznam szczerze, że trochę się obawiałem, wstępując do zakonu, czy z tej strony nie nastąpią jakieś tam trudności, ale okazało się, że akurat z tej strony nie było żadnych trudności. To było tak naturalne. Myśmy wszyscy w tej grupie formacyjnej zaczynali żyć według tych samych zasad. Nikt się nie wyróżniał. To się okazało czymś chyba najłatwiejszym z całego formacyjnego jakiegoś tam przedsięwzięcia, które się w naszym życiu rozpoczynało. Przyszły inne problemy, takich, których bym się nie spodziewał i trudności z tej strony, z której absolutnie bym siebie nie podejrzewał, że mogą jakieś trudności przyjść. Natomiast ta niezależność, której doświadczałem, ona nie okazała się być aż tak trudna do pozostawienia, czy do stracenia, do wyrzeczenia. Ale ja tak też myślę, bo zobaczcie, wy żyjecie w takim świecie, kiedy myśmy wstępowali do zakonu, nie było to znowu już tak bardzo dawno, ale świat bardzo szybko idzie do przodu. Ja na przykład nie miałem komputera, nie miałem telefonu komórkowego, prawda, z którym musiałem się rozstać, czy z używania którego musiałem zrezygnować jakoś czasowo, czy ograniczyć. Natomiast wy wstępujecie do wspólnoty zakonnej, która wam powie tak, telefon komórkowy, owszem, powiedzmy 2-3 razy w tygodniu zawiedzą wychowawcy. Internet, powiedzmy, proszę bardzo, 2-3 razy w tygodniu zawiedzą wychowawcy. Czyli jakby mnóstwo jest takich rzeczy, które wy musicie zostawić, z których wy musicie zrezygnować, które trzeba będzie odłożyć i czy tego się nie boicie, czy tego się nie lękacie, nie? Czy te rzeczy, które są tak bardzo naturalne, nie? Dla właśnie, tak jak Jacek przed chwilą powiedział, dla waszego pokolenia, czy jakby rozstanie się nawet czasowe z tymi rzeczami nie budzi w was jakiegoś takiego dużego niepokoju czy strachu?
Gdyby nie trzeba było się rozstać z tymi rzeczami, to właściwie można by było zadać sobie pytanie, po co ta formacja? Bo jeżeli miałbym żyć przez te 8 lat, przygotowując się do kapłaństwa, żyjąc tak samo, jak żyję dzisiaj, wychodząc na spacer, kiedy chcę, korzystając z komputera, kiedy chcę, dzwoniąc, korzystając z telefonu, kiedy chcę, to po co ta formacja by była tak naprawdę? Telefon jest potrzebny, ale jeżeli miałbym do niego swobodny dostęp, jeżeli ma się do niego swobodny dostęp, to on może potem zniewalać, nie? A takie przyzwyczajenie się do jakiegoś nowego życia jest wymaga pewnych, no można to nazwać poświęceń. No z komputerem jest o tyle łatwiej, że akurat mi się zepsuł niedawno. Siadła płyta główna, więc nie do naprawienia, więc nie żałuję. Komputer straciłem.
Ale to nie był motyw twojej decyzji o wstąpieniu.
Nie.
Już się martwimy.
Chociaż jeden tutaj z takich, jedna z przesłanek może i tak. Nie, no żartuję oczywiście. Ale rezygnacja z czegoś jest takim czymś fajnym, takim pięknym nawet.
No na pewno wyzwoli w pewien sposób, czyli pozwoli oddać się temu, co podczas lat formacji jest najważniejsze.
Bo zaczynamy, tak jak ojciec wspomniał, tak jakbyśmy byli małymi dziećmi, a małym dzieciom nie daje się telefonu.
No właśnie.
Ja obawiam, że jak was słuchają jacyś młodzi ludzie, a wy mówicie, nie, to tak pięknie, ta rezygnacja, to jest coś takiego fajnego,
to
fajnego.
No ale
to
ojciec poda telefon do siebie.
Naprawdę. naprawdę, to ja się boję, że oni nie wierzą w to, co tu słyszą przez ten...
Możemy przez... nagrani. No. Nie jesteśmy nagrani teraz. Tak, nie jesteśmy nagrani.
Nie, to naprawdę wszystko na żywo. I oni wcale nie byli zmuszeni do tego, żeby tak powiedzieli. Mówią to zupełnie od siebie. Tak, to jest czas, Jacku, żeby podać te numery i namiary na mnie. Gdyby nas słuchał ktoś, kto chciałby doświadczyć czegoś podobnego, czego doświadczają Kamil i Krzysztof obecni tutaj w studio, to jak najbardziej jest to możliwe. Proszę o kontakt, czy to drogą SMS-ową, telefoniczną pod numerem 660-421-200. Ja jeszcze to powtórzę na koniec programu naszego. Bądź też drogą mailową powolania@franciszkanie.gdansk.pl powolania@franciszkanie.gdansk.pl. Można się oczywiście ze mną skontaktować, pogadamy o jakichś terminach, o spotkaniach, jeżeli ktoś chciałby do nas przyjechać, pobyć z nami trochę, doświadczyć rekolekcji jakichś powołaniowych, rozeznawania swojego powołania, to jest to oczywiście jak najbardziej wskazane i możliwe. Czyż nie?
Oczywiście. Nie ma nic piękniejszego niż weekendy powołaniowe.
Tak, jest też numer GG, tak?
Właśnie, ja mogę podać,
proszę bardzo.
Numer gadu-gadu do ojca Michała Nowaka to 868-8482. 868-8482. Uwierzcie, na gadu jest dużo przyjemniej niż przez maila.
To numer gadu-gadu.
Naprawdę też kontakt mailowy, ja też miałem pierwszy raz z ojcem Michałem, nie?
Ja miałem przez gadu, a ty możesz przez maila.
Przez maila miałem.
Ja
tak,
przyznam szczerze, że w ogóle nie wiem, co się tutaj dzieje w tym studiu.
Gadu, maila, nie wiem.
Wymknęło się wszystko spod kontroli, zupełnie. No zbliżamy się powoli chyba do końca, bo to już tak...
Może
my pójdziemy do domu. My się pójdziemy przespać, a koledzy tutaj sobie świetnie radzą zupełnie. Widzę, że bez nas. I to jest to. To jest, drodzy państwo, nowe pokolenie franciszkańskie, które rośnie, które nadchodzi. Trochę przyznam szczerze, że ze smutkiem myślę o tym, że tylko 3 w tym roku zgłosiło się do naszej prowincji zakonnej. 3 zostało przyjętych na postulat. Jeszcze Łukasza, którego pozdrawiamy, nie ma go dzisiaj z nami. Łukasz Skwidzyna jest tym 3, który został przyjęty do naszego postulatu. Oczywiście możemy mówić, że stawiamy na jakość, prawda, nie na ilość. Zresztą tę jakość macie przed sobą przez jakby głośniki waszych radioodbiorników. Do was to dochodzi i możecie ją sami ocenić. Jesteśmy bardzo rozradowani obecnością tych naszych najmłodszych braci. Ale myślę, że to jest też wielkie wezwanie dla nas, wielkie wołanie o modlitwę do Pana, bo marną pociechą jest to, że wszędzie jest podobnie i tych powołanych, którzy odpowiadają na powołanie, nie jest zbyt wielu, jest ich ciągle za mało i wydaje się, że ta liczba się jeszcze zmniejsza nieustannie. My jakby zmierzamy do tych standardów Zachodu. Chyba. Więc myślę, że to jest też, ta ich obecność dzisiaj jest taką wielką zachętą i wielkim zaproszeniem też do modlitwy, prawda? Prośmy Pana Żniwa, żeby wyprowadził robotników na swoje żniwo, bo długa formacja przed młodymi, muszą rzeczywiście się w jakiś tam sposób zmierzyć z samymi sobą, muszą się zmierzyć z tym całym dziedzictwem 8 wieków istnienia naszego zakonu, muszą wejść jakby w ducha franciszkańskiego. To wszystko oczywiście trwa, to wszystko kosztuje wiele wysiłku, wiele trudu i wiele pracy. Wierzymy głęboko i mamy taką nadzieję, że jeżeli wszystko to przetrwają i wszystkie te próby, które na nich czekają, przejdą pomyślnie, to za 8 lat będziemy mieli nowych kapłanów, rekrutujących się właśnie spośród tych, którzy dzisiaj tutaj zasiadają z nami przy tym stole, ale to jest 8 lat, a ich jest tylko 3. Dlatego, drodzy państwo, bardzo was proszę o to, żebyście też jakby wspierali nas nieustannie modlitwą. My tej modlitwy ciągle potrzebujemy, tego wołania do Pana o nowych, o tych, którzy jakby decydowaliby się. Ja nie mam wątpliwości, że Pan Bóg powołuje, nieustannie powołuje i hojnie sieje to ziarno powołania. Ja mam raczej większe wątpliwości co do możliwości wsłuchania się w ten głos, wysłyszenia tego głosu i odważnej decyzji, która wieńczy, jakby, czy rozpoczyna, z jednej strony wieńczy, a z drugiej rozpoczyna wejście na jego drogę, czyli wejście na drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego. Myślę, że to jest jakiś problem, który dzisiaj przed nami bardzo, bardzo mocno staje.
to, co mówisz, wpisuje się w to, o czym mówił pan Kazimierz, czyli o tej wielkiej potędze modlitwy. Ta prośba, twoja modlitwę w intencji tych oto tu siedzących plus tego jednego, który gdzieś tam jeszcze czeka na ten poniedziałek, na to, by razem z walizkami, ze swoim dobytkiem, który zabiera na postulat, udać się gdzie?
Do Gniezna.
Czyżby jakiś SMS
jeszcze? Jest SMS, bardzo długi. Już go odczytuję. Wiadomość z bramki SMS-owi. Witam. Według mojego punktu widzenia powołanie jest czymś pięknym, tylko ważne, by podczas formacji nie stracić swojego ja, bo często ludzie młodzi tracą zapał, który jest piękny. Kapłaństwo to piękna droga pod warunkiem, że idzie się z Chrystusem. Wszystkim dobrych wyborów i mądrych decyzji. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Zapał czasem gaśnie, to prawda, no ale...
Trzeba na nowo go rozpalać.
Ale tak jak powiedział ten pan Kazimierz, który dzwonił, że potrzebny właśnie jest też ten czas. Bo gdybym miał się zgłosić dziś i powiedział, że chcę być księdzem, chcę odprawiać mszę od zaraz, za tydzień, za miesiąc, to tak naprawdę bym się nauczył tego. Ale potem...
Wyuczył, tak, nie? Wyuczył. Nie przeżywał.
To jest głęboka prawda, to o czym napisał internauta, żeby nie zatracić swojej indywidualności, tożsamości, bo oczywistym jest, że Pan Bóg powołuje każdego z nas w naszym pięknie, prawda? No, słyszymy, mam nadzieję, że Państwo też to słyszą, to nie w brzuchu nam burczy, tylko ten pociąg przejechał, okno otwarte i niestety takie tutaj dźwięki nam towarzyszą, ale zgadzamy się zdecydowanie, nie traćmy zapału, nie traćmy entuzjazmu, zwłaszcza ci młodzi nie powinni tego czynić. No i jak zawsze jest pod koniec naszego programu,
kiedy
tak, powinniśmy powoli kończyć, mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Szczęść Boże, spokój, dobro.
Szczęść Boże, pokój, dobro. A kogo witamy?
Mówi Darek. Ojciec Darek, ale ojciec czwórki dzieci.
Witamy to pana Darka, ojciec. Bardzo nam miło. Skąd pan dzwoni do nas?
Dzwonię z Łodzi i sobie jadę samochodem z pracy właśnie. I chciałem się ustosunkować do takiej jednej kwestii, którą słyszałem na temat tego, że młodzi ludzie dlaczego jakby tak omijają Chrystusa czy Kościół.
Bardzo proszę, śmiało.
Znaczy, ja myślę, że to nie jest tak do końca, bo przede wszystkim ja też sam mam takie doświadczenie, że po prostu Bóg jest kimś niezwykłym, niepojętym dla nas tak naprawdę i my zwyczajnie Pana Boga nie znamy. To nie jest tak, że my omijamy czy unikamy to, co znamy, co wiemy, czym jest ta rzeczywistość. Tak naprawdę myślę, że trzeba głosić z mocą i z miłością Chrystusa takim, jakim on jest naprawdę i żaden młody człowiek tego nie odrzuci Boga w takiej sytuacji. To takie też moje doświadczenie.
To jest właśnie to, o czym pan mówi, to jest chyba kwestia tych stereotypów, prawda? Młodzi ludzie, którzy są wychowani w pewnym duchu, w pewnym klimacie, w pewnej wizji też kościoła, z którym im potem przestaje być po drodze, te wymagania, które dla nich się wydają zupełnie odrealnione i nie widzą w tym Pana Boga absolutnie i omijają coś, czego nie znają, bo gdyby znali, to nie mogliby ominąć. Czy dobrze zrozumiałem tę myśl?
Dokładnie tak. Prawda, ja muszę powiedzieć, że doświadczenie miłości Boga, które ja doświadczyłem i dlaczego dzwonię w ogóle do was, do radni Bogdanów, moje nawrócenie wiąże się bezpośrednio z świadectwem świętego Franciszka. Ja zacząłem swoją przygodę taką z Chrystusem, który mnie kocha, od takiej prozaicznej może książki, takiej zwyczajnej, od kwiatków świętego Franciszka. Gdzie byłem zakochany, zafascynowany najpierw tym, jak Franciszek kocha Boga i jak tą miłość odczytuje Boga do siebie. No to jest coś niesamowitego, jak my byśmy mogli wszyscy młodzi ludzie, którzy jakby nie znają jeszcze Chrystusa i Kościoła, zobaczyć taką relację i ją przeżyć, doświadczyć, no to nie ma mowy o jakimś odrzuceniu Kościoła o życiu powierzchownie, bo to jest coś tak niesamowitego, że to przewraca świat do góry nogami.
Czyli ta bezpośrednia relacja, to bezpośrednie spotkanie z Chrystusem i to odkrycie Boga żyjącego i działającego pomiędzy nami, to jest ta
dokładnie tak
istota.
Jezus żyje, jest naprawdę blisko nas i to jest wielkie doświadczenie.
Dokładnie. Panie Darku, czy pan ma synów?
Mam syna i mój syn, mam jednego syna. Aha. I mój syn nazywa się Pio.
Pio,
na cześć,
no proszę.
Ojca Pio, tak. Bo to jest dla nas wielki przyjaciel święty i no dlatego mówię, no franciszkanin dla mnie, ta duchowość jest bardzo bliska, dla mnie, dla żony. No i bardzo się cieszę, kiedy kiedy mogę słuchać, to sobie nie w tym duchu franciszkańskim. Zresztą, co jeszcze powiem? Mam dwóch przyjaciół, którzy są kapucynów na przykład.
O proszę.
Więc też święty Franciszek jakby dużą rolę odegrał i odgrywał naszym...
Rewelacja. Panie Darku, a niech pan powie, gdyby Pan Bóg powołał pańskiego syna, nie byłoby problemu, żeby go oddać? Bo ja przyznam szczerze, że spotykam w duszpasterstwie powołań młodych ludzi, których rodzice mówią: nie po to cię rodziłam, żebyś se życie w zakonie marnował. Nie pójdziesz nigdzie do żadnego zakonu, to nie jest po naszej myśli, to nie jest ta wizja.
Nie, no powiem tak, no, oczywiście, że to jest wielkie szczęście tak naprawdę. Jak patrzymy w perspektywie, że Bóg jest wielką miłością, jedyną, naszym celem życia i szczęściem, no to co może być większym szczęściem dla rodziców, jak to, że nasz pierworodny, czy ten syn pierwszy, no mógłby być kapłanem, no tym bardziej dlatego ten patron ojca pije, no przecież to jest historia, no co w życiu jest piękniejszego i ważniejszego takiej relacji pięknej, bliskiej z Chrystusem, no nic.
Podejrzewam, że ta wizja wyboru drogi życia jeszcze jest dość odległym momentem w życiu pańskiego syna, czy się nie mylę?
No tak, on ma teraz w przedszkolu. Tak,
no właśnie.
To jest.
Ale od najmłodszych lat
tak,
można
trzeba działać. Już zacząć siać.
Czy bawi się może już w bycie kapłanem?
Znaczy powiem tak, że nasze dzieci, już moja córka, bo mam starszą córkę, teraz jest w wieku komunijnym, to dzieci, my z moją żoną tak mówimy z Moniką, że wystarczy dzieciom nie przeszkadzać w relacji z Panem Bogiem. Jak zabieramy je razem zawsze na Eucharystię, od momentu, można powiedzieć, poczęcia cały czas, to one same nasiąkają jakąś tą obecnością Pana Boga i nas zaskakują czasami tym, jak one pojmują Pana Boga. I Emanuela pierwsza jakby naśladowała to, co widziała na Eucharystii. Nawet ona, jako dziewczynka, już jakby angażowała się w to takie przeżywanie Eucharystii. No i dzieci się takich szanowni, bo się potrafią bawić tym, co widziały na Eucharystii. To jakby tak po swojemu właśnie odprawiać Eucharystię, rozdawać komunię, zbierać ofiarę.
To ważne.
Zbierać ofiarę, tak.
Ale to jest bardzo piękne, co pan powiedział, i to ważne podkreślenia, zapamiętania, myślę, że sobie też gdzieś zapiszę w sercu, żeby nie przeszkadzać dzieciom ich relacji z Panem Bogiem. To jest chyba jedna z mądrzejszych myśli, które słyszałem co do formacji i kształtowania tej wiary u dzieci, bo rzeczywiście Pan Bóg swoje robi, prawda? I on to robi w taki bardzo prosty sposób u dzieci.
Tak, to mi chodzi o to, że my mamy jakby jakieś szufladki tutaj dostosować, czyli tak i tak i to wszystko. Nie, wystarczy, że one będą przy nas, kiedy my się modlimy, kiedy mówimy o Panu Bogu, nie musimy ich zmuszać, kiedy będą z nami w kościele, tak jakie są i nic na siłę. I potem naprawdę to, co dzieci potrafią powiedzieć o Panu Bogu, jaką mają wrażliwość, to ja powiem szczerze, ja nie rozmawiam ze swoimi dziećmi jakimiś małymi, takimi głupiutkimi istotkami, ale one potrafią mówić jakieś dojrzałe rzeczy, tak? Jakieś pytania zadawać, jakieś mieć refleksje. Takie dziecięce, ale naprawdę już dojrzałe.
Dokładnie. Panie Darku, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Dzisiaj jakiś taki wieczór, że mężczyźni nam dzwonią. Bardzo się cieszymy z tego naprawdę i życzymy tam szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu z pracy.
Dziękuję bardzo.
I pozdrowienia dla całej rodziny oczywiście. Z Panem Bogiem.
Dziękuję
dobrego
bardzo,
wieczoru.
Bogiem.
Dzięki. Tak, to jakoś nam dzisiaj się zdominowały te telefony rzeczywiście przez mężczyzn, drogie słuchaczki, nasze radiosłuchaczki, my już oczywiście zbliżamy się powoli do końca. Mikrofonik wyłączymy na chwilę i posłuchamy jeszcze przez chwilę muzyki, a potem będziemy się powoli żegnać.
Kara wieczna. mamy czas. Bracia, czyńmy dobro, póki mamy czas. Bracia, czyńmy dobro, póki mamy czas. Bracia, czyńmy dobro, póki mamy czas. Bracia, czyńmy dobro. Rozkosz krótka, kara wieczna, małe cierpienie, chwała nieskończona. Wielu wezwany, mało wybrany, wszystkich odpłata. Póki mamy czas, bracia, czyńmy dobro. Póki mamy czas, bracia, czyńmy dobro. Póki mamy czas, bracia, czyńmy dobro. Póki mamy czas, bracia, czyńmy dobro.
To jest ta 2:30, prawie wybiła na naszym zegarze i to jest dowód, Jacku, na to, że im nas więcej w studio, tym nasz program trwa dłużej. Następnym razem sam tu będziesz.
Profesjonalnie. Obawiam się, że będzie trwał 5 minut.
O, no nie, chyba aż tak źle nie będzie. Drodzy Państwo, podsumowując, dzisiaj naszymi gośćmi byli Kamil z Ostródy, Krzysztof z Witkowa. Dwaj młodzi mężczyźni, którzy zdecydowali się na podjęcie formacji w naszym zakonie, w zakonie franciszkańskim, zostali już do niego przyjęci i wkrótce, w poniedziałek, rozpoczną drogę formacji. Pogadaliśmy z nimi trochę o tym, jak widzą powołanie, dlaczego taki wybór, co ich do tego skłania, czego się obawiają, jakie mają nadzieje, dlaczego święty Franciszek stanął na ich drodze i co im powiedział i w jaki sposób pociągnął ich na tę drogę za Chrystusem. Ja bym chciał, moi przyjaciele, drodzy i bracia, żebyście na koniec tego programu, bo to już nieuchronnie czas zakończenia zbliża się, chciałbym, żeby każdy z was powiedział teraz takich kilka słów do ewentualnej młodzieży, która nas słucha, bo zakładam, że o tej porze to rzeczywiście być może jest więcej osób młodych, które są przy radioodbiornikach, do młodych mężczyzn, do młodych kobiet, do ludzi w waszym wieku, żebyście powiedzieli parę słów zachęty, nie? Żebyście powiedzieli parę słów takiego przesłania człowieka, który stoi u progu ważnych, naprawdę ważnych rzeczy, które mają się dokonać w jego życiu. Co byście chcieli, żeby oni dzisiaj od was usłyszeli? Takie istotne przesłanie, które można by zawrzeć w dwóch, trzech zdaniach.
Przede wszystkim nie bójcie się. Nie bójcie się szukać, nie bójcie się jeździć. Jest tyle różnych akcji, jest tyle różnych okazji i spotkań, żeby przyjrzeć się, czy to życiu zakonnemu, czy diecezjalnemu, czy chociażby u sióstr zakonnych, jeżeli już też mówimy o kobietach. Naprawdę nie bójcie się tego, co będą o was mówili, bo nie to się liczy, nie to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Kamil.
Nie można tego wszystkiego maskować. Jeżeli chcecie jakoś pójść pod prąd, bo tylko żywe i silne ryby płyną pod prąd, to zaryzykujcie.
Z prądem płynie co?
A z prądem nie powiem co.
Płyną martwe ryby i śmieci.
I śmieci. No dobra, ja miałem coś innego.
Ja bym powiedział, że panga.
Tak.
Ale przerwałem
pangę ci. Pangę miałem na myśli.
Przerwałem ci, dokończ
myśl. No i właśnie, straciłem myśl tutaj, ale ja ją teraz już wspieram. Warto zaryzykować, bo możecie wiele zyskać. Możecie zyskać bardzo wiele, idąc pod prąd, idąc mimo mody, mimo trendów. Możecie możecie poznać Chrystusa, który przygarnie was do siebie i z którym będziecie mogli tak naprawdę porozmawiać. I nawet jeżeli to nie jest, jeżeli waszym powołaniem nie jest kapłaństwo, czy życie zakonne, czy w zakonie męskim, czy w żeńskim dla dziewczyn, to jednak warto przyjrzeć się bliżej swojemu życiu, zweryfikować się i zbliżyć się do Chrystusa.
Tak jak powiedziałem, chcę powtórzyć na zakończenie tego naszego programu te namiary. Gdyby ktoś chciał rozeznawać powołanie wspólnie z nami, z franciszkanami, na północy mieszkając, czy mieszkając gdzieś bliżej środka Polski, zapraszam do kontaktu. Mój telefon to 660-421-200 i e-mail powolania@franciszkanie.gdansk.pl powolania@franciszkanie.gdansk.pl. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem za miesiąc. Na pewno wcześniej jeszcze w programie Pytania Nieobojętne. Natomiast nasze następne spotkanie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy będzie, bośmy tego nie ustalili jeszcze, ale z całą pewnością...
Jakąś środę października.
W którąś środę października mamy nadzieję się z Państwem spotkać. Proszę pamiętać, że spotkamy się od dzisiaj nieco wcześniej o godzinie 20:30. Rozpoczynamy nasze spotkania. A dziś za uwagę dziękuję i żegnają się z Państwem
Jacek Włodarczyk,
ojciec Michał Nowak,
Kamil Młyński,
Krzysztof Zwitkowa.